Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizuje dzisiejszą audycję i witam naszych gości. Mamy dwa małżeństwa i księdza. Jest z nami ksiądz dr Marcin Falkowski, opiekun Ruchu Czystych Serc Małżeństw, wykładowca w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym i Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Witamy serdecznie księdza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
I mamy dwa małżeństwa. Jedno małżeństwo jest razem z księdzem. Państwo Grzybowscy. Pani Iga Grzybowska jest prezesem Fundacji Sterna Miłość, oligofrenopedagogiem, z mężem Konradem, zaangażowani w Ruchu Czystych Serc Małżeństw, a od 10 lat w posłudze młodzieży, narzeczonym i małżeństwom. I mają również malutkie dziecko, które jest razem z mamą, już dało swój głos, ale co to za dzieci? Witamy serdecznie Państwa Grzybowskich.
Dzień dobry. Witamy serdecznie.
Z nami tutaj malutki Tadzio, jeszcze nie przed spać, na szczęście starsze dzieci, Juzio i Terenie już smacznie śpią, mam nadzieję, że Tadzio też niedługo do nich dołączy.
I jest z nami również małżeństwo państwa Falkowskich, co nie mają nic, to jest przypadkowa zbieżność nazwisk. Pani Ada jest pedagogiem, pan Krzysztof jest profesorem na Wojskowej Akademii Technicznej. Państwo Falkowscy zaangażowani w domowym kościele. Serdecznie witamy państwa.
Szczęść Boże, witamy serdecznie, szczęść Boże.
Kasiu, wysterowanie jest dobre wszystkich głosów? Okej. Proszę Państwa, dzisiaj temat małżeńskie pory roku. Tak się składa, że za 2-3 godziny skończy się nam lato, a wchodzimy w jesień. Czy nam się chce, czy nie, lato się kończy, będzie jesień, potem zima, potem wiosna. I każda z pór roku niesie, niezależnie od tego, czy my chcemy, czy nie chcemy, zmiany temperatury, zmiany naszych nastrojów, bo jak pada i mgła, to nie jest za ciekawie. Ale my przecież żyjemy i musimy się przystosować do tych wszystkich zewnętrznych czynników, które no, w jakiś tam sposób zmieniają nasze patrzenie, nasze widzenie, nasze odczucia, pomagają albo przeszkadzają. No po prostu tą umiejętność trzeba posiadać, uczymy się. Jeżeli chodzi o pory roku, trzeba czasami zabrać parasol, czasami trzeba się ciepło ubrać, a czasami wręcz bardzo lekko, jak jest upalnie, czasami jak na wodzie, trzeba włożyć kapok, czy zabezpieczyć się, jak się idzie w góry, w jakieś raki, w inne sprzęty taternickie. No a będziemy dziś mówili o małżeńskich porach roku, które też się zmieniają. Niekiedy czy chcemy, czy nie chcemy, ale o tym już nasi goście powiedzą. Kto zaczyna? Pewnie ksiądz.
Może przywołam taką historię z seminarium, kiedy przeżywałem taki, powiedzmy, no nie jeden kryzys, jak to każdy kandydat do kapłaństwa przeżywa na drodze powołania. I przyszły takie myśli właśnie, czy to jest moja droga, gdzieś na czwartym roku, a w wakacje spotkałem takie młode małżeństwo Karolina i Adriana z Grudziądza, pewnie nas słuchają, to ich bardzo serdecznie przy okazji pozdrawiam. I wtedy w czasie tego kryzysu zadzwoniłem gdzieś do Karoliny i mówię, słuchaj, powiedz mi, a jak to jest w małżeństwie? A ona mówi, wiesz, w małżeństwie to jest raz słońce, raz deszcz, raz powieje chłodem, jak w pogodzie. I pomyślałem sobie, jak ta audycja właśnie była tak zatytułowana, ten odcinek nasz, te pory roku w małżeństwie, to właśnie pomyślałem, że w pewnym sensie Karolina podpowiedziała pewne proroctwo. I myślę, że bardzo trafnie ujęła to określenie, że właśnie tak bywa. Ale niezależnie od pogody, no, nie skupiamy się na pogodzie, bo ona pojawia się taka, za chwilę jest inna, no ale życie toczy się dalej, jakby podążamy dalej tą drogą. Także myślę, że to jest takie też fajne sformułowanie i odniesienie do przyrody.
Ja myślę, że jakby to jest piękne w małżeństwie, że małżeństwo nie jest takie właśnie statyczne, ale jest dynamiczne, że się zmienia, że ewoluuje, że myślę, że to byłoby za słodko i trochę za nudno, gdyby zawsze było tak idealnie, pięknie, zawsze by świeciło słoneczko, idealna temperatura, nie za ciepło, nie za zimno, kiedy byłoby za gorąco, zawsze znalazłoby się trochę cienia, tak już porównując bardzo do pogody, do właśnie różnych zjawisk atmosferycznych, ale może są dynamiczne, więc są momenty, kiedy jest pięknie, jest cudownie, kiedy czujemy, że po prostu chwytamy Pana Boga za nogi, tak jak to się mówi, że wszystko nam wychodzi, świetnie się dogadujemy, rozumiemy się bez słów, jesteśmy się mili, życzliwi, jak wstajemy rano, to się kochamy. A są momenty, że czasem ja osobiście wstaję rano i muszę powiedzieć sobie, że ja kocham swoją żonę, bo to nie jest takie proste. Ja muszę pamiętać o tym, że to była moja decyzja. I to też pokazuje, że dzięki takim trudniejszym momentom te małżeństwo się rozwija. To nie jest tylko tak, że małżeństwo powinno składać się właśnie z tych idealnych chwil, pięknych sytuacji, ale to jest z tych trudnych momentów i te trudne momenty mają też nas przemieniać, mają być dla nas owocne. Czasem warto coś, nie wiem, właśnie rozdrapać, coś zmienić, coś, pojąć jakiś kryzys, ale tylko wtedy, kiedy z tego kryzysu narodzić jakieś dobro. Kiedy nadejdzie ta zima, zawsze trzeba pamiętać, że musi nadejść ta wiosna, że my nie możemy pozostać w tej krainie lodu, tylko zawsze musimy się rozwijać i na nowo musimy się przemieniać.
Tak.
Bardzo ważną rzecz. Według mnie bardzo ważną rzecz.
Ksiądz Marcin Falkowski.
Znaczy tak. Krzysztof Falkowski akurat teraz mówi, ksiądz Marcin.
Krzysztof.
Krzysztof Falkowski, tak będzie nam się troszeczkę myliło, ale uważam, że Marcin tutaj poruszył bardzo ważną rzecz. Konrad bardzo ważną rzecz tutaj poruszył, mianowicie tą odpowiedzialność. I ja jakoś czuję, że tutaj jest bardzo ważny element odpowiedzialności, bycia odpowiedzialnym i w określonych sytuacjach, kiedy pojawiają się te, powiedzmy, gorsze sytuacje w naszym życiu małżeńskim, to jednak mimo wszystko ta odpowiedzialność często, a mi się wydaje, że często w przypadku właśnie szczególnie mężczyzn jest bardzo istotna, że mamy te poczucie odpowiedzialności za swoją rodzinę. Nawet jeżeli dochodzi do jakiegoś kryzysu, to ta odpowiedzialność, myślę, że nasi ojcowie, nasi dziadowie, może i było nawet łatwiej, bo oni łatwiej było być im rycerzami, bo oni tę rodzinę chronili, bronili przed różnymi zakusami iść natury i innych ludzi. Natomiast my w tej chwili też mamy dokładnie takie same sytuacje. Mamy też różnego rodzaju zagrożenia i jeżeli bierzemy odpowiedzialność za tę rodzinę, nawet taką odpowiedzialność w sferze emocjonalnej, czyli na przykład jakichś tam takich problemów, które wyrastają w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, ale ta odpowiedzialność, branie za tą odpowiedzialność powoduje, że jednak wracamy na określone miejsce. Ja bym tutaj tak chciał dodać jeszcze tylko jedną rzecz. Wydaje mi się, że małżeństwa, tak patrząc z perspektywy naszego doświadczenia, my jesteśmy 30-letni, jednoletni małżeństwo, właśnie 32 rok zaczęliśmy wspólnego życia razem, to zawsze na początku, kiedy jest ten okres narzeczeństwa, jeszcze przed ślubem, kiedy spotykają się młodzi ludzie, kiedy się spotyka, zaczynają coś do siebie czuć, pojawia się jakieś emocje, jakiś związek między nimi, i w końcu dochodzą do przekonania, że to jest właśnie ta osoba. Idą i przed Panem Bogiem, przed świadkami, jakimi są ich rodziny i kapłan, mówią sobie te sakramentalne tak. I później przez jakiś okres czasu jeszcze ta euforia, te emocje bardzo często im towarzyszą. U jednych małżeństw jest to troszeczkę dłużej, u innych jest to szybciej. Natomiast zaczyna się pojawiać pewna proza życia, która zmusza nas do tego, że pojawiają się gdzieś jakieś sytuacje konfliktowe, już nie do mówienia, prawda? I zaczynam ten. Natomiast ja tak nieraz jak z Adą rozmawiamy i bardzo często zwracamy na to uwagę, że im dłużej jesteśmy razem, to tak naprawdę coraz więcej nas łączy, a coraz mniej nas dzieli. Nawet jeżeli te wszystkie takie poważne rzeczy, które nas generują, jakieś sytuacje niezdrowe, czy takie sytuacje problematyczne się pojawiają, to jednak z biegiem czasu, kiedy oglądamy nasze zdjęcia, na przykład mamy taki film nagrany, jak nasz syn, mając teraz 24 lata, wtedy miał 2 lata, chyba ubiera się na basen, No, on się wstydzi tego filmu, jak ogląda ten film, kiedy chodzi w rękawkach po domu i się szykuje w goglach na basen i tak dalej. A my to oglądamy jak niezłą komedię. I takie właśnie chwile, takie chwile jakby budują w nas tą głębię relacji, tą powiększającą więź, bo nas zaczyna coraz więcej łączyć w miarę upływu życia i w miarę tego upływu czasu naszego małżeństwa, trwania tego małżeństwa. Coraz więcej nas łączy, a coraz mniej nas zaczyna dzielić. I mówię, po takim okresie zauroczenia, kiedy przychodzą takie problemy, to wtedy jest chyba dla tych młodych małżeństw szczególnie bardzo niebezpieczna sytuacja. Bo te małżeństwa starsze przez to, że mają już za sobą jakiś bagaż wielu lat wspólnych radości, wspólnych trosk, wspólnych wspomnień. No jednak łatwiej im później jest, to jest im dłużej, tym jest lepiej po prostu. I ja takie odnoszę wrażenie.
Ja myślę, że Krzysztof tu powiedział bardzo właśnie ważną rzecz, że im dłużej jesteśmy, tym to małżeństwo powinno właśnie iść w dobrą stronę i pięknie. Bardzo mnie rozbawiła ta historia z tymi goglami. Zastanawiam się, czy my jak będziemy oglądać, mamy jeszcze małe dzieci, ale jak będziemy oglądać jakieś wspomnienia, filmy, myślę, że będzie podobnie. Ale myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę, że żeby utrzymać dobry pion tego małżeństwa, to niesamowicie istotna jest komunikacja, prawda? Że wszystko rozchodzi się w małżeństwie o komunikację, że czy my się rozumiemy, czy wychodzimy naprzeciw swoim potrzebom, bo widzimy, jak różni jesteśmy, prawda? Myślę, że jak tutaj kobiety mnie słuchają, to zgodzą się ze mną, że jesteśmy zupełnie różni. Różnimy się od mężczyzn swoją emocjonalnością, swoją duchowością. Pierwszy powód do kłótni w naszym małżeństwie to jest to, że mój mąż jest mężczyzną, a ja jestem kobietą i że zupełnie inaczej pewne sfery widzimy i inaczej odczuwamy. Więc warto tu zwrócić uwagę, że w małżeństwie, żeby jakby przetrwać też te pory roku, myślę, że warto zwrócić uwagę, żeby dbać o tą komunikację. Nie wiem, czy tutaj się ze mną zgodzicie, Ada z Krzysiem.
Znaczy, komunikacja to jest bardzo podstawa, to jest taka kluczowa rzecz. I ponieważ my mamy akurat ze sobą kilka lat już formacji w domowym kościele i tutaj domowy kościół dysponuje doskonałymi narzędziami. Jednym z takich elementów jest właśnie dialog małżeński, gdzie wręcz mówi się o tym, że ta rozmowa w obecności Pana Boga jest taka bardzo kluczowa i myślę, że wszyscy słuchacze, którzy mają jakieś doświadczenie z formacją domowego kościoła, na pewno się z tym spotkali. To jest bardzo ważna rzecz. Bardzo ważne, żeby ze sobą rozmawiać, żeby ze sobą dzielić problemy. No nieraz też warto jest porozmawiać, nie tylko zapraszając do tej rozmowy samych siebie nawzajem, ale również Pana Boga, żebyśmy wspólnie próbowali rozwiązywać swoje problemy, ale to już jest taka troszeczkę często wyższa szkoła jazdy. Nie? Ci, którzy się z tym nie zetknęli, nie mają tego doświadczenia, to tego może nie do końca są w stanie nawet zrozumieć.
Tak, bardzo ważna jest komunikacja między ludźmi, ale też świetnie, Krzysztof, tutaj powiedziałeś o tym. To jest ten poziom horyzontalny, ale mamy też poziom wertykalny, prawda? Sakrament małżeństwa zawieramy przed ołtarzem podczas liturgii mszy świętej i to jest to oficjalne zaproszenie Pana Boga do wspólnego życia tych małżonków. A więc ta komunikacja dokonuje się między małżonkami nawzajem, ale też i między nimi i Panem Bogiem. Więc do budowania tej komunikacji jest niezbędny wzrost wspólny w wierze. Dlatego łatwiej przechodzą kryzysy małżeństwa, które są osobami wierzącymi, praktykującymi. A ci, którzy na przykład są małżeństwa mieszane, że na przykład są innego wyznania, albo na przykład jedno z małżonków jest osobą niewierzącą, jest trudniej, bo nie ma tej płaszczyzny nadprzyrodzonej, na której właśnie możemy rozwijać się w wierze. I wiara, która jest też nas ubogaca, nas prowadzi. Jest taką płaszczyzną też do wzajemnego przebaczania. Myślę, że nieraz też przyczyną konfliktów jest brak przebaczenia sobie. O tym pewnie jeszcze będziemy sobie szerzej ten temat rozwijać. Natomiast chciałbym tylko o tym wspomnieć. I w tej rozwoju tej wiary, czyli wspólna Eucharystia niedzielna i też bardzo ważne, codzienna wspólna modlitwa. Bo jeśli w ciągu dnia powstanie jakieś napięcie, jakiś większy czy mniejszy konflikt, czy jakaś sprzeczka, to jeśli się codziennie praktykujemy wspólną modlitwę, to nie jesteśmy w stanie uklęknąć do modlitwy, kiedy jesteśmy skłóceni, bo to byłoby wręcz z naszej strony obłudne.
Prawda, prawda.
Dlatego ta modlitwa niejako wymaga w nas to pojednanie, żebyśmy byli autentyczni tutaj w tej relacji z Panem Bogiem.
Ksiądz Marcin Falkowski mówi o zaproszeniu Pana Boga do swojego małżeństwa, ale w tej chwili aktualnie właśnie państwo grzyboscy Iga Konrad zaprosili księdza Marcina Falkowskiego do swojego pokoju. I kto ma internet na profilu Audycja dla Małżonków i Rodziców, właśnie dokleiłem zdjęcie aktualnie przysłane mi przez właśnie prelegentów, gdzie widać małżonków, malutkie dzieciątko, które na początku dało sygnał, że istnieje, no i z nimi ksiądz. Z księdzem właśnie warto się zaprzyjaźnić, bo...
A ksiądz też warto jest zaprzyjaźniony z jakąś rodziną, bo dzisiaj miałem bardzo intensywny dzień na uczelni i no, ostatni mój posiłek był obiadem, więc przyjechałem i pierwsze pytanie, czy ksiądz jest głodny? Powiedziałem, no ostatnio jadłem obiad o 14, więc od razu dostałem włoską kolację. Także to w obie, wszystkie strony korzystają się na tym, a ksiądz szczególnie.
Ja myślę, że...
Dalej, ale o nas Iga nie pomyślałaś.
Zapraszamy, jeszcze zdążycie.
Tak, zapraszamy do wszystkich radiosłuchaczy, słuchajcie, ale tak, myślę, że to też a propos mężczyzn, drogie kobiety, warto rozmawiać z mężczyzną, ale wtedy, kiedy jest najedzony, bo mężczyzna, jak jest głodny, to jest zły, więc nie chcieliśmy, żeby nasz ksiądz Marcin dzisiaj był zły na audycji, tylko żeby tryskał Duchem Świętym, w związku z czym jest najedzony. Przyznam się, że mąż też dobrze podjadł na obiad.
Tak, potwierdzam. Ale też chciałam potwierdzić to, co powiedział pan Leszek, że to jest właśnie piękne, że a propos małżeństwa też, żeby zapraszać kapłana do swojego domu, do swojego małżeństwa, swojego życia, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy otaczali się dobrymi ludźmi, którzy dobrze nam życzą, ale też dobrze nam doradzają, że szczególnie to jakby dla nas młodych małżeństw, wchodzących w małżeństwo tą nową drogę, gdzie często okazuje się, mimo długich przygotowań, mimo dobrze przeżytego okresu narzeczeństwa, nagle okazuje się, że wiele rzeczy jeszcze trzeba się poznać, wiele rzeczy jest trudnych. I to dobrze mieć dookoła siebie dobrych ludzi, kapłana, który będzie podpowiadał, który może będzie kierownikiem duchowym danego małżeństwa, mieć wspólnotę innych małżonków, którzy będą też swoim przykładem wspierali starsze małżeństwa z dłuższym doświadczeniem, które wiele rzeczy już przeżyły w swoim życiu. Warto, żebyśmy mieli właśnie takich dobrych orędowników, oprócz w niebie, ale też tutaj na ziemi, którzy mogliby nas wspierać właśnie w tych trudnych momentach, kiedy my często myślimy, nie wyjdzie, coś nie pasuje, czy na pewno dobrze zrobiliśmy, czy to na pewno dobra kobieta. Myślę, że szatan bardzo mocno się wścieka. Myślę, że każdy tego doświadcza w współczesnym świecie, że szatan wścieka się, nienawidzi małżeństwa, nienawidzi rodzin i wiele będzie podpowiadał złych myśli, złych decyzji. Ale to bardzo ważne, żebyśmy szli właśnie w tych trudnych momentach, w tej zimie w naszym małżeństwie, żebyśmy słuchali dobrych ludzi, którzy będą nas wspierać i wyprowadzać nas ku Panu Bogu.
Mhm. I też myślę, że często jak doświadczamy jakichś takich kryzysów, zastanawiamy się, z kim o tym porozmawiać, prawda? Gdzie szukać pomocy? I ja widzę, że też gdzieś taką zgubą też, ja też jestem kobietą i żyję w relacjach i też jest to, że często właśnie doradzamy się wieloma osobami, a tak naprawdę to najważniejsze, żebyśmy rozmawiali z Chrystusem i ze swoim współmałżonkiem, prawda? Wiadomo, i teściowie są ważni, i przyjaciółki są ważne, i przyjaciele są ważni, ale właśnie to, żeby uklęknąć czasem przed swoim współmałżonkiem. I sama wiem, że to nie jest łatwe, bo jak się pokłócimy z kądzikiem, to wcale nie jest tak, że wpadamy sobie w ramiona, joch, kochanie, przepraszam, tylko sobie...
Tak, to ja przepraszam, to moja wina.
Nie, właśnie tak to nie jest. I to jest bardzo, bardzo trudne i sobie myślę, a niech pierwszy przyjdzie. Ale rzeczywiście, żeby się gdzieś tam ukorzyć i powiedzieć, kochanie, no właśnie, że przepraszam. I widzimy wielką siłę w momencie, kiedy żyjemy blisko Pana Boga, że Pan Bóg daje też łaskę. I zawsze wielką też pomocą jest Maryja dla mnie. I też tak mówię teraz z perspektywy kobiety i do kobiet może, które teraz słuchają, może mają jakieś trudności, kryzysy małżeńskie, że Maryja jak przyjmowała wolę Boga, ona na wszystko dostawała łaskę. I czasem jak mi jest ciężko w małżeństwie i też w trudnych, i też w wychowywaniu małych dzieci i w takim zmęczeniu codziennym i w tej relacji z mężem, to żeby pamiętać o tym, że Bóg da ci łaskę na wszystko, żeby go prosić, żeby go zapraszać do swojego życia, to on tą łaskę będzie nam przemnażał. I wtedy po każdej zimie będzie wschodziła wiosna.
Podnoszę sobie jeszcze myślę.
Mogę? Tak, proszę. Ja sobie też myślę, że to przebaczanie, o którym Iga mówiła i to, żeby nie pielęgnować urazy, to jest podstawa. To jest podstawa dobrego małżeństwa. Ponieważ to narzeczeństwo, o którym tam gdzieś Krzysiek mówił na początku i takie zakochanie, to jest chwila, tak? To jest hormon, to jest takie zauroczenie, które mija. Natomiast ta miłość, to ją trzeba po prostu budować. Z dnia na dzień po prostu trzeba ją budować. Nie da rady się... to jest takie... To już jest taki proces, taka postawa, to jest taka wspólna droga, takie wspólne patrzenie w jedną stronę. Zostawiamy już to zauroczenie gdzieś tam za sobą i budujemy wspólną miłość i wspólną drogę. To jest przede wszystkim właśnie to pielęgnowanie tej miłości, czyli to słuchanie drugiej osoby, ta akceptacja, zaufanie, to przebaczanie, umiejętność przepraszania, to jest przede wszystkim, to jest też taka podstawa. Gdzieś tam myślę, że takie przepraszam to powinno być powinno być często w naszym małżeństwie i taką podstawą naszych relacji, bo musimy być blisko siebie i musimy przepraszać siebie nawzajem po to, żeby razem iść tą samą drogą i siebie nawzajem wzmacniać i prowadzić do Pana Boga.
Ja bym jeszcze tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę. Mianowicie, bo tutaj też padło troszeczkę z takich słów, że małżeństwa doświadczone, starsze, doświadczone i tak dalej. Uwierzcie mi, że my za dom, już mam pewne ze sobą doświadczenie w takim procesie pilotowania kręgu, ponieważ dom na kościele prowadza się krąg i ten krąg jest przez jakiś czas, mówimy, że go pilotujemy, czyli wprowadzamy go jakby do domowego kościoła. Kiedy pojawiają się w tym kręgu nowe małżeństwa, często bardzo młode, kiedy są spontaniczne. Znaczy się, bycie mądrym Panem Bogiem to nie jest do końca tak, że to się wiąże też z doświadczeniem małżeńskim i wiekiem. To od tych młodych ludzi my się uczymy. Bardzo często powtarzamy na pilotażu kręgów, że tak naprawdę podczas pilotażu to my najwięcej zyskujemy, bo dostajemy ten taki otwarty, świeży, taki spontan tych ludzi, ten sposób przekazywania swoich emocji, wrażeń, dzielenia się, coś, co często staje się taką w małżeństwach już powiedzmy doświadczonych taką profesjonalną, takim stereotypem zachowania. A tam bardzo często ci młodzi ludzie są tacy bardzo autentyczni. To też bardzo dobrze oddziaływuje na dzieci. Dzieci też jakby jak gąbka chłoną od swoich rodziców. My mieliśmy akurat tutaj takie doświadczenia, że nasze dzieci już były na tyle duże, kiedy przystąpiliśmy do tej formacji, że już ten proces nie był taki łatwy. Naprawdę ja podziwiam nieraz te młode małżeństwa, które potrafią w tak wspaniały, tak spontaniczny sposób przekazywać tą radość bycia razem, radość tego dnia, kiedy przed Panem Bogiem mówią sobie te słowa tak. I potem je następnie celebrują. Jest wiele takich wspaniałych małżeństw, naprawdę wiele wspaniałych młodych małżeństw, o których my się też uczymy podczas właśnie takiego pilotażu. To nie wydaje mi się, że ta mądrość przychodzi też tutaj z wiekiem. To po prostu trzeba być mądrym Panem Bogiem, żeby to próbować w swoim życiu małżeńskim, rodzinnym, jakby wprowadzać, wdrażać. I ci ludzie naprawdę są wspaniali. Mam przynajmniej takie doświadczenia.
To bardzo piękne, co mówisz, Krzyśku. My jako, powiedzmy, te młodziki, młodsi od was, to też myślę, że to jest bardzo takie mądre z twojej strony, co mówisz, że te starsze małżeństwa też potrzebują też wokół się tych takich młodziutkich, tych, co dopiero swoją drogę, że też sobie przypomnieć, żeby się nawzajem wspierać. Ale też chciałem nawiązać do tego, co mówiłaś ty, Ado, odnośnie tego przebaczenia, wybaczenia, jak to jest bardzo ważne. I chciałem powiedzieć tą historię, którą ostatnio byliśmy z żoną na rekolekcjach małżeńskich, usłyszeliśmy tą historię, ona jest niesamowita dla nas. I to jest historia o dwóch małżeństwach, które byli sąsiadami, mieszkali niedaleko siebie. Jedno małżeństwo było bardzo skłócone, o wszystko się kłócili, ciągle sobie coś zarzucali, ciągle był między nimi konflikt. A drudzy byli bardzo uprzejmi, mili, ciepli wobec siebie. No i pewnego dnia te skłócone małżeństwo zaprosiło właśnie swoich sąsiadów. No i faktycznie ci skłóceni co chwilę coś im się nie podobało, ciągle coś zwracali sobie uwagę przy gościach, a ci goście byli bardzo mili, byli zwracali się kochanie, proszę, dziękuję. No i kolacja się skończyła i ta skłócona żona mówi, no niemożliwe, że oni tak żyją. Weź idź tam do nich pod okno, przyjrzyj im się, na pewno tutaj to na pokaz tak żyją, a u siebie w domu podobno się kłócą. No i ten mąż poszedł, podszedł pod okno i tak cichutko się skrada i sprawdza, zagląda, no na razie cisza, patrzy, że tam światło pali się w garażu, coś tam, ten mąż coś tam dłubie, a żona chodzi z takim dzbankiem, dzwoną i podlewa kwiatki. No i nagle zadzwonił telefon, no i ta żona postawiła ten dzbanek na stole, poszła, poszła odebrać telefon, a ten mąż szybko z garażu pobiegł i się delikatnie poślizgnął i stłukł ten dzbanek z wodą i rozlał się na dywan. No i ten sąsiad myśli sobie pod oknem, no to teraz się zacznie, no to teraz pokażę jakieś prawdziwe oblicze. A tu nagle ta żona mówi, o ja przepraszam, no to moja wina, że ja tutaj ten dzbanek tak postawiłam. A mąż, nie, to moja wina, że ja tak pobiegłem. No przecież mogłem pomyśleć, że to jesteś w domu, na pewno odbierzesz. Po co się tak śpieszyłem? Nie, kochanie, to moja wina. No przecież ja wiedziałam, że ty jesteś w tym garażu. No mogłam pomyśleć, że odstawić ten dzbanek. No postawiłem go przy stole, gdzie jest po drodze ci z garażu. No bardzo cię przepraszam. Nie, kochanie, to ja cię przepraszam. Następnym razem już tak nie będę. Już będę bardziej spokojniejszy. Nie będę się tak śpieszył. Po co mam się tak śpieszyć? No i tak między innymi wyglądała ta rozmowa. Ten skłócony mąż wraca wreszcie do swojej żony i ta żona, no opowiadaj, no jak tam między nimi, jak tam jest, no na pewno się kłócą, no na pewno jest między nimi konflikt. On mówi, no nie, to nieprawda, oni faktycznie są zgodnym małżeństwem. A ta żona zdziwiona, no jak to możliwe, jak oni po prostu tak ze sobą żyją. I ten mąż taki powiedział niesamowite zdanie, że jak u nich coś się stanie, to każdy jest winny, a u nas jak coś się stanie, to każdy ma rację. I dla nas to był właśnie taki niesamowity jakby taki morał tej historii. Także zawsze powinniśmy w pierwszej kolejności szukać winy po swojej stronie, bo my mamy tendencję, no że to ona powinna wiedzieć lepiej, że to ona coś zrobiła, to ja mam gorszy dzień, to ona powinna to zauważyć. Nie, to właśnie to ja powinienem, kocham swoją żonę, więc w pierwszej kolejności zawsze powinien starać się wyjść z tą miłością, tą takim można powiedzieć takim duże słowo miłosierdziem, tak? Ale taką właśnie miłością, że nie, że to ja powinienem zawsze w pierwszej kolejności ukorzyć się i prosić o przebaczenie i my tak staramy się z Lisią robić to, wychodzi to różnie.
Naciskiem na różnie.
Czasem lepiej, czasem gorzej. Uczymy się tego cały czas i czasem są takie momenty, że faktycznie zaraz się godzimy, że przepraszamy, a czasem jakoś tak nas zaweźmie się w sobie i nie potrafimy odpuścić i na pewno jeszcze myślę, że mam nadzieję, że wiele lat małżeństwa przed nami i też na pewno te kłótnie będą się zdarzać i po prostu kwestia tego, żebyśmy się zawsze uczyli, na nowo się uczyli, na nowo starali się dopatrywać, że to małżeństwo, to druga osoba jest najważniejsza. Moim zadaniem jest to, żebym służył i zawsze kierował się miłością.
Myślę, że to też chodzi o to, żeby jasno mówić też, czego się oczekuje od tej drugiej osoby, tak? Bo przecież ludzie nie potrafią czytać w myślach innych osób i jeżeli ja jasno nie powiem, czego oczekuję, no to Krzysiek skąd ma o tym wiedzieć i z tego też rosną, jakieś konflikty się rodzą. Myśmy kiedyś, ja pamiętam kiedyś taką sytuację, kiedy wracałam z zakupów i zadzwoniłam do swojego męża z samochodu, mówiąc, że wracam z zakupów, co dla mnie oznaczało, że jak ja wracam z zakupów, to chcę, żeby on mi otworzył bramę i pomógł mi wnieść zakupy. Natomiast Krzysiek przyjął informację, że ja wracam z zakupów i na tym się skończyło. Tak? I ja później miałam taką pretensję do niego, taką gdzieś tam nie odzywałam się i w ogóle jakiś humor był, co Krzysiek od razu zauważył. No o co chodzi, tak? Bo dla mnie to było jasne, że jak ja do niego zadzwoniłam z informacją, wracam z zakupów, to znaczy równa się, otwórz mi bramę i pomóż mi wnieść zakupy. A Krzysiek po prostu odebrał informację, że wracam z zakupów i fajnie, zaraz będę w domu, tak? Także takie niedomówienia i tego, jeśli nie powiemy jasno, czego potrzebujemy, to gdzieś te konflikty się potrafią rodzić i później trzeba to wyjaśniać i gdzieś tam ze sobą gdzieś przeżyć ten moment niezrozumienia.
I to zrzucanie winy, już pierwsze małżeństwo miało z tym problem, mianowicie sięgamy na kartę Pisma Świętego, do Księgi Rodzaju i Adam z Ewą, pamiętamy tę scenę, kiedy po zerwaniu owocu, kiedy Adam tłumaczy się przed Panem Bogiem, mówi, to niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc i zjadłem, czyli, a niewiasta mówi, a to wąż. Jakby to ciągłe zrzucanie winy, czyli nie powiedzenie o tym, że no ja jestem, też popełniam jakiś błąd. I słyszałem takiej ciekawej praktyce w małżeństwach, podczas moich studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim spotkałem właśnie grupę małżeństw, którzy są w małżeńskiej solicji mariańskiej i praktykują tak zwany kwadrans małżeński. To się tak nazywa kwadrans techniczny, a mianowicie chodzi o to, że ci małżonkowie spotykają się na przykład raz w tygodniu, kiedy dzieci są, nie wiem, gdzieś zajęte, tak żeby nikt nie przeszkadzał, mają dla siebie, nie wiem, godzinę, półtorej, zaparzą sobie dobrą herbatę czy kawę i rozmawiają ze sobą. I wtedy jest okazja, żeby podziękować na przykład za w ostatnim czasie, co miłego, pięknego spotkało żonę ze strony męża i odwrotnie. Ale też jest okazja, żeby powiedzieć, no słuchaj, tutaj to na przykład mnie jakoś dotknęło i wtedy takie punkty zapalne możemy na bieżąco neutralizować, niektóre nie powodują konfliktów. Kiedyś na jednej z kolekcji usłyszałem taki przykład, że pewna poradnia w Stanach Zjednoczonych zrobiła taki eksperyment. Otóż małżonkowie, którzy bardzo się kłócili ze sobą, ciągle mieli do siebie jakieś pretensje, zaproszono ich, wręczono im po kartce papieru i poproszono, żeby żona napisała na kartce, co ją denerwuje w mężu, a mąż napisał, co denerwuje go w żonie. I po chwili, jak już skończyli, wymienili się kartkami i jakie były reakcje? Było mnóstwo śmiechu, bo padało tylko w kółko jak refren, dlaczego nigdy mi o tym nie powiedziałeś, czy nie powiedziałaś. Więc tutaj ta komunikacja jest bardzo ważna, czyli jasne precyzowanie tych oczekiwań, ale też i właśnie mężczyzna mówi tak, lubi jasne, proste komunikaty. Jak żona powie, że wraca właśnie z zakupów, to co powiedziała Ada, no a to jeszcze nie jest oczywiste dla mężczyzny, że no to znaczy, żeby wyszedł i otworzył bramę i pomógł wziąć zakupy. Ale świadomość tego, że tak jest ze strony kobiet, bardzo pomoże, żeby mężczyznom, swoim mężom dawać jasne komunikaty. A mężczyźni wiedząc o tym, no też będą mieli to na uwadze.
No my myślimy zero-jedynkowo. Dla nas, jak żona mi mówi, że bym obrał ogórki na mizerię, to obieram ogórki na mizerię. A żona jest zdziwiona, że jeszcze ich nie pokryłem. No jasny komunikat, mam obrać ogórki, więc jakby tych szkód jest dużo. A ja też chciałem powiedzieć o tym, co ksiądz zaczął, ksiądz Marcin zaczął mówić właśnie o tych kartkach, o tym dialogu. Mam takie doświadczenie, spotykamy się z małżeństwem, że najczęściej małżonkowie, kiedy się spotykają, porozmawiać, to jeszcze jest moment, kiedy trzeba coś rozwiązać. Jest jakiś konflikt, jest jakaś trudna sytuacja, no to teraz zapalmy świecę, musimy usiąść, porozmawiać w dobrych okolicznościach, bez emocji, bez zarzucania sobie pewną sytuację. Ale my też z żoną staramy się praktykować takie karteczki wdzięczności, że często mówimy o tym, co jest złego w drugim, ale też bardzo ważne, żebyśmy o małżeństwo dbali właśnie w sposób, żebyśmy dziękowali drugiemu małżonkowi za to, kim jest, co zrobił, co się wydarzyło. Najlepiej właśnie codziennie. My mamy taki zwyczaj też od naszych znajomych małżonków, się tego nauczyliśmy, zaczerpnęliśmy od nich. Taka malutka karteczka, naprawdę malutka, to nie chodzi o A4 format, ale taka malutka karteczka, gdzie piszemy, za co chcielibyśmy danego dnia podziękować i zostawiamy w różnych miejscach. Czasem to jest przy szapce nocnej, przy łóżku, ale my jeszcze mamy takie specjalne miejsce w kuchni, gdzie mamy tablicę korkową, tam zawsze przyczepiamy. To jest taka miła niespodzianka, że coś miłego usłyszeć o drugim współmałżonku, że to często właśnie jest, że całą litanię potrafimy wypisać, co ta żona źle robi, co tu powinniśmy zmienić. A kiedy na rekolekcjach dajemy zadanie, żeby napisać coś dobrego o współmałżonku, no to już zaczyna się problem, co ja mam jej napisać. A to 5 punktów aż mam wymyśleć. I tak często jakby ja współpracuję z mężczyznami, więc widzę bardziej ich doświadczenie, ich zachowanie właśnie. A czy mogę coś od kolegi ściągnąć? Czy mogę się powtarzać? Więc panowie zaczynają kombinować, bo nam właśnie trudno tak nagle wymyślić z marszu, za co chciałbym swojej żonie podziękować, bo no nie mamy tego w praktyce, więc my z żoną właśnie staramy się właśnie, żeby ta przez tą dobrą praktykę pierwszego dnia zwyczaj jest tak, że podziękuję za jedną rzecz. Drugiego dnia już przyjdą mi dwie rzeczy do głowy, a za kilka dni już zaczyna nam brakować tej malutkiej karteczki, bo te dziękowanie, ta wdzięczność w nas się rozwija. I to też bardzo mocno można porównać do relacji z Panem Bogiem, że my na początku bardzo często mamy ciągle pretensje do Pana Boga, że tego nie mam, tamtego nie ma, tego mi brakuje, to byś załatwił, to byś pomógł, to jest źle, tamten chory i tak dalej, i tak dalej. A jak zaczynamy dziękować, zaczynamy zauważać, jak wiele mamy dobra do siebie, wokół siebie, jak wiele my posiadamy, jak my często nie potrafimy być wdzięczni za coś, co często nam wydaje się, że nam się należy, za zdrowie, za żonę, za dzieci, za trudną pracę. Właśnie nie narzekać, że mam trudną pracę, tylko dziękować, że ją mam, bo wiele osób jej nie ma, więc ta wdzięczność w małżeństwie bardzo mocno też się przekłada na wdzięczność Panu Bogu i myślę, że to jakby idzie podobnym torem obok siebie, tak? Im bardziej mamy lepszą relację z Panem Bogiem i więcej potrafimy Mu dziękować, tak samo będzie w naszym małżeństwie, będziemy dużo więcej zauważać.
Komradzie, jak mówisz o tych karteczkach z opisanymi dziękowaniami za różne sprawy w ciągu dnia, to jeszcze o wiele większą rangę ma podziękowanie męża, żonie, wyrażone wobec innych ludzi, w obecności innych ludzi. Żona wtedy bardzo mocno to pozytywnie przeżywa, że on pochwalił ją wobec innych. To tak na rekolekcjach czasami przy modlitwie małżeńskiej w kościele takiej już specjalnej, gdzie proszę, żeby głośno małżonkowie podziękowali jedno za drugiego. I potem w godzinie świadectwa to wychodzi, jak wielkie przeżycie, mąż mi pierwszy raz głośno podziękował wobec innych. Także bardzo ważne jest dziękowanie małżonkom.
To prawda i to też jest bardzo duże świadectwo dla innych małżonków, że oni widzą, że jak inni małżonkowie się do siebie zwracają, jak wiele rzeczy zauważają, my to widzimy w relacji my jako rodzice i dzieci, że niby, no dzieci to są wspaniała gąbka, która po prostu wsiąka wszystko, co rodzice robią i najczęściej to, czego nie chcemy, żeby zauważało, najczęściej to wychwytują, ale my czasem to dla nas jest zabawne, kiedy nasze dzieci mówią do siebie kochanie, skarbie, tak oczywiście, i my nie mówimy tego specjalnie, żeby właśnie pokazać, jak my jesteśmy, że później w przedszkolu dzieci mówiły dobrze o swoich rodzicach, tylko właśnie tak naturalnie u nas to wychodzi i to pokazuje właśnie, jak dzieci na to zwracają uwagę i tak samo często mamy takie informacje zwrotne wśród naszych znajomych, kiedy pójdę z kolegą na spotkanie, przysłowę piwo i on mówi, słuchaj, ale coś między wami jest, tak się pięknie do siebie zwracacie, tak żona tak na ciebie patrzy z miłością, ona tak często patrzy na ciebie z podziwem i faktycznie tak jest i tak samo moja Isia czasem idzie gdzieś, wraca i mówi właśnie, że też dziewczyny patrzą, że ta relacja jest super, że ona jest taka naturalna, że my jesteśmy do siebie życzliwi i mili, więc warto sobie dziękować, warto dziękować przy innych, żeby też dawać przykład innym małżeństwom.
Mhm. I też myślę, takie doświadczenie, mam też takie doświadczenie, no tak jak już Krzysiek powiedział, jesteśmy 31 lat, 32 rok po ślubie, więc jakby wychowaliśmy już, mamy już za sobą wychowanie dwóch synów, którzy są dorośli, mamy już synową, w związku z tym jakby na innym poziomie tutaj patrzymy już na małżeństwo i na rodzinę. Natomiast jeszcze chciałam do tego wszystkiego dodać to, że bardzo ważne jest w małżeństwie też to, żeby się modlić o swojego współmałżonka, żeby omadlać jego problemy, żebyśmy razem szli ku zbawieniu pod rękę, ale też jakby wspierając się nawzajem modlitwą za siebie.
Znaczy tutaj Konrad na samym początku zaczął od tej odpowiedzialności i wydaje mi się, że dość, tak jak ja tak mówię, cały czas patrzę z perspektywy czasu, to jednak te, no, wracając do tego momentu, w którym powiedzieliśmy sobie tak, to wzięliśmy za siebie taką troszeczkę odpowiedzialność i idąc przez to życie, w tym momencie mówiąc to tak, idziemy we dwoje. I ta droga do tego zbawienia niestety, ale prowadzi nas w naszą dwójkę, a nie już nie samego. Dlatego też branie odpowiedzialności za drugiego małżonka, kiedy jedno troszeczkę zwalnia i pilnowanie, żeby nie popadać, żeby ta druga osoba troszeczkę nie odstawała, ciągnąć, bo też jest bardzo kluczowe. I właśnie poprzez modlitwę, poprzez zachęcanie, poprzez dbanie o tego drugiego, tą drugą połówkę, to jest, wydaje się, że to jest bardzo kluczowe.
No bardzo taka cenna też wskazówka tutaj Krzysztofa odnośnie tej modlitwy i Ady nawzajem za siebie i nie zawsze małżonkowie mają możliwość wspólnie wyjechać na rekolekcje. Jest to podyktowane różnymi też przeszkodami, ale mogą, myślę, jak przychodzi jakiś czy urlop, czy nawet tak zwany weekend, gdzieś pojechać do sanktuarium przedmaryjnego i zrobić sobie taką wspólną pielgrzymkę, żeby na nowo zawierzyć swoje małżeństwo Matce Najświętszej i świętemu Józefowi. Więc mąż nie zbawi się bez żony i żona nie zbawi się bez męża, bo razem zawierając sakrament małżeństwa, wzięli za siebie nawzajem odpowiedzialność. Nie tylko w sferze takiej fizycznej, wspólnego domu, ale też, a może przede wszystkim trzeba to powiedzieć wprost, w tej sferze duchowej zbawienia swojej duszy. Więc myślę, że to jest też bardzo cenne, ta przyjaźń z Matką Bożą przez właśnie wspólną modlitwę, o czym wcześniej tu wspominaliśmy. Wspólny różaniec też jest bardzo piękną modlitwą. To jest różaniec, w ogóle modlitwa różańcowa jest egzorcyzmem prostym, która jakby chroni nas od ataków złego ducha, który na różny sposób próbuje rozbić tę jedność małżonków. Kiedy małżeństwo jest młode, kochają się, ale wystarczy jakiś mały wyłam w tej jedności, jakieś, nie wiem, spojrzenie na inną kobietę, która rodzi już pewną jakąś taką, wkrada się niepewność, jakieś próbuje rozbić tę jedność. Ale właśnie modlitwa różańcowa i wspólna modlitwa, troska o życie władcy uświęcającej jest takim cementowaniem na nowo, potwierdzaniem tego tak Bogu tej relacji. Więc to jest bardzo ważne.
Tak, i myślę, że tutaj już tak podsumowując te nasze małżeńskie pory roku, czyli właśnie komunikacja, wiara, wspólnota, która jest właśnie tą siłą i daje nam prawdziwych, cudownych przyjaciół. To są takie trzony w małżeństwie, o które musimy się troszczyć, o które musimy dbać. I wtedy, niezależnie od tego, jaką porę roku będziemy przeżywać, to będziemy wiedzieli, że nawet jeśli przyjdzie ta jesień i będzie trochę zimno i będzie ochłodzenie i potem nadejdzie zima, to będziemy pamiętać, że po zimie będzie słońce i będzie wiosna i będziemy zaczynać od nowa. I ta decyzja, kiedy mówimy sobie kocham Cię, biorę Ciebie na całe życie, niezależnie od moich emocji, czy dzisiaj mi się chce, czy mi się nie chce Tobie usłużyć, być przy Tobie, to ja po prostu za tym idę, bo chcę się zbawić, bo jesteśmy dla siebie. I też widziałam kiedyś taki właśnie piękny obrazek, kiedy małżeństwo się kłóci i mąż nagle nakleja sobie kartkę na głowie, nie jestem Twoim wrogiem. I właśnie często w tych wszystkich emocjach, w tym, kiedy nam się nie chce, żeby pamiętać, że mój współmałżonek nie jest moim wrogiem, ale jest darem, danym od Boga. I ja często powtarzam teraz mojemu mężowi, że mężu, najlepsze, co mi się w życiu udało, to mój mąż. Za którego,
z tajemnością.
Tak, za którego się modliłam. I właśnie nie zbawienie przez cierpienie, muszę być szczęśliwa i muszę, tylko naprawdę, żebyśmy z taką radością kiedyś tam we dwoje wyszli.
Tak, jak przychodzi zima w małżeństwie, to nie czekamy, aż nam nogi odmarzną, tylko mąż łapie za łopatę, idzie odśnieżyć śnieg, a żona robi ciepłą herbatę i czeka w domu na męża.
W kocu, owinięta, żeby nie zmarzła.
Ale kiedy jest zimno, to jak się przytulisz, to też jest cieplej się robi od razu. Nie?
To widzę, że tutaj ten staż małżeński pokazuje, co trzeba robić najlepiej. Dziękujemy bardzo.
Również dziękuję za to wprowadzenie w temat małżeńskich pór roku, z których wynika, że nie straszne nam różne pory, jeżeli razem się spotykamy na rozmowie codziennie, na modlitwie za siebie nawzajem i razem przed Bogiem stajemy i potrafimy sobie wybaczyć, dbamy o to, żeby słońce nie zachodziło nad naszym zagniewaniem, żeby nie było cichych dni, bo tylko mur rośnie, tylko rośnie. Ale od razu, jak można najszybciej, najpóźniej wieczorem pojednać się. I właśnie niekiedy bardzo trudno przełamać swoje ego. Szatan podtrzymuje w nas to wrogie nastawienie do współmałżonka. Ty jesteś niewinny, to on, to ona. Tylko właśnie zwrócić się do Pana Boga. Panie Boże, ratuj, przecież nie po to się pobraliśmy, żeby się kłócić, chcemy się kochać, pomóż nam. I jeżeli z taką intencją klękamy do modlitwy, to już wstając z tej modlitwy, już mamy przemienione serca. Nie wierzycie? Spróbujcie. Zapraszam do kontaktu z nami, czy to na Facebooku, przez wpisywanie swoich pytań pod zdjęciami pięknymi, które prelegenci przysłali, czy przez telefon. Telefon dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 600 655 23 66. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:17 już minęła. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: małżeńskie pory roku. Nasi goście: ksiądz dr Marcin Falkowski, Iga i Konrad Grzybowscy, Ada i Krzysztof Falkowscy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni również szczęśliwy małżonek, który po prostu zrozumiał swoją wiarę i udało mi się to zrozumieć przed małżeństwem jeszcze.
A pana imię?
Janusz. Czyli witamy. To był taki zamysł woli, bo wiedziałem, że ja w małżeństwie muszę osiągnąć cel. Dla katolika cel jest oczywisty. I tutaj państwo to potwierdzili, że ta rzeczywistość, o której państwo mówią, to jest w końcu rzeczywistość dana od Pana Boga. I ja też zrozumiałem, że to się wiąże z pewnymi zobowiązaniami. Zobowiązania od Pana Boga to jest piękna rzecz. I jeżeli wykonujemy te zobowiązania, to mniej jest kłopotów w małżeństwie. To jest rzecz oczywista. Bo ja też miałem taki krótki okres, kiedy zauważyłem w sobie taką niezdolność do konsekwencji, czyli a ta niezdolność do konsekwencji przemieniała się w moją słabość, jak gdyby w małżeństwie. I od razu pobiegłem do konfesjonału, i żeby przeprosić. Także ja dziękuję, że państwo potwierdzacie, że ta dana rzeczywistość od Pana Boga to właśnie są te pory roku w małżeństwie. I jeżeli się myśli o Panu Bogu, to naprawdę małżeństwo. Zresztą państwo to potwierdzacie, że to jest widzę, że jesteście szczęśliwi i dajecie dobry przykład. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo Panie Januszu dziękujemy też za to świadectwo. Tak, szczęśliwy małżonek to jest podstawa i to odbija się na też jakby ma swoje echo w szczęśliwej żonie. Ja właśnie nam księżom mówię, a skąd wy jesteście specjalistami od małżeństwa? Przecież nie macie żony, nie macie dzieci. No tak, ale się wychowywaliśmy w rodzinach. Mieliśmy rodzeństwo, czy mamy rodzeństwo, mamy mamę, tatę, tu jeszcze żyją. A poza tym też bardzo cenne dla kapłana jest właśnie spotkanie z małżonkami. Także to myślę, że jest bardzo też super. Bardzo dziękujemy za ten głos.
Słuchamy, słuchamy Radio Maryja. Może odbierzmy kolejny. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo?
Halo?
Tak, jest pani na antenie. Kogo witamy?
Witam, szczęść Boże, Dorota z Norwegii.
Witamy panią Doroto.
Chciałabym się podzielić tą właśnie wiadomością. Dziękuję serdecznie za taką audycję wspaniałą, która właśnie... Halo?
Tak, tak, tak. Jest. Proszę mówić, wszystko słyszymy.
Tak? No właśnie nie wiem, czy to takie zagłuszenie.
Wszystko jest dobrze, niech pani mówi.
Właśnie jest taka sytuacja, że oboje z mężem jesteśmy już 30 lat po ślubie i bardzo nas to cieszy, że takie audycje są, ale wiemy, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jesteśmy właśnie taka modlitwa za dzieci nasze, za nasze dzieci, które wiem, że nasz związek małżeński zawarty przed Bogiem jest strasznie ważny, żeby modlić się za dzieci. I wiemy, że to błogosławieństwo idzie na następne pokolenie.
Tak.
I dziękuję serdecznie za tą audycję. Dziękuję bardzo. Jest bardzo budująca, a przede wszystkim te rodziny, które właśnie, no właśnie są blisko Pana Boga. I wiemy, że to jest wielka łaska, a przede wszystkim chwała Panu za to. Dziękuję bardzo z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy Pani Doroto. Słuchamy.
Również dziękuję za ten telefon. No myślę, że dzieci w małżeństwie to jest ogromny dar, ale też trzeba, musimy pamiętać o małżeństwach, które no nie mogą mieć dzieci, tak, z różnych względów. Więc jakby dzieci są ważną częścią małżeństwa, są owocem miłości małżeństwa, ale jakby małżeństwo jest samym sobie jest pełnią, tak? Więc to też bardzo ważne, żebyśmy, tak jak pani Dorota powiedziała, modlili się za dzieci też. My też o tym wcześniej oczywiście mówiliśmy, żebyśmy modlili się za siebie nawzajem, tak? I to też jest bardzo ważne. I pani Daria, też bardzo, bardzo dziękujemy za ten głos i za ten telefon.
Jest to bardzo ważna też modlitwa, ponieważ żona za męża, mąż za żonę są połączeni sakramentem małżeństwa, więc ta modlitwa ich też ma wielką moc przed Panem Bogiem, szczególnie za siebie nawzajem. I nieraz jako ksiądz spotykam się z sytuacjami, kiedy jakaś mama właśnie ze łzami w oczach nieraz mówi o swoim synu czy córce, że oddalili się od Pana Boga, co mają robić. I ja im wtedy, czy to w konfesjonale, czy w takiej rozmowie gdzieś przy jakichś różnych sytuacjach, pielgrzymek, kancelarii, spotkań, po prostu po mszy świętej w zakrystii i mówię, proszę naprawdę z taką wielką wiarą, żarliwością w modlitwie powierzać Panu Bogu swoją córkę czy swojego syna, bo Pani modlitwa jako matki ma wielką moc, ponieważ Pani to dziecko urodziła. To jest owoc też błogosławieństwa Pana Boga. I Pan Bóg wysłucha Pani modlitwę. I mamy dowody. Święta Monika przecież modliła się za Augustyna tyle lat. Czy święta Rita. To są właśnie też jakby takie dla nas przykłady wśród tych świętych, którzy nie tracili nadziei. Nieraz ta modlitwa trwa wiele lat, ale ważne właśnie, żeby nie ustawać. Ta wytrwałość na modlitwie, o czym mówi Pan Jezus wielokrotnie w Ewangelii, wytrwałość. Także też dziękuję Pani Doroto za to świadectwo.
Ja myślę, że miłość małżeńska, że miłość rodzicielska jest nigdy nie przemija i zawsze mamy tą, obdarowujemy swoje własne potomstwo jakimiś takim bardzo głębokimi uczuciami. Natomiast no troszeczkę my z Adą tutaj już patrzymy na to troszeczkę i też inaczej, ponieważ nasze dzieci, łatwiej jest, kiedy mamy dziecko pod ręką, kiedy możemy go wziąć, zaprowadzić, mamy nad nim taką, można powiedzieć, sprawiamy taką kontrolę nad nim. Natomiast kiedy te dzieci zaczynają wychodzić, opuszczać dom, jakby tracimy taką bezpośrednią nad nimi kontrolę. Ja nieraz powiem szczerze, że zazdroszczę takim małżeństwom młodym i też z takim sentymentem za to wspominamy, że w sumie młode małżeństwa często narzekają, że są zmęczone, bo za tymi maluchami trzeba biegać, A ja sobie myślę, że tak trochę zazdroszczę im, bo to są takie właśnie faktycznie bezpośrednie relacje z tymi dziećmi. I ważne jest też, żeby tą relację w pewnym momencie zamienić na taką relację właśnie duchową, gdzie można te nawet dorosłe dzieci, te, takiego starego konia, który już ma też 30 lat, też można polecić Panu Bogu. I myślę, że
my się modlimy za nasze.
Nie jesteśmy w stanie już go wziąć za rękę i go poprowadzić, ale możemy chociaż tyle prosić stawienniczo o tą opiekę i łaskę.
Codziennie modlimy się za nasze dzieci. Te dorosłe już.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobry wieczór. Kłania się Robert Świętokrzyskie.
Witamy Panie Robercie.
Tym razem od początku udało mi się posłuchać skrupulatnie audycji. I temat, pytanie, z którym dzwonię, troszeczkę było już po części powiedziane, o te odwieczne różnice pomiędzy mężczyzną a kobietą, takie psychologiczne, socjologiczne. Ostatnio dużo też czy na kręgu, czy na innych, bo jestem w domowym kościele, rozmawiamy. I bardzo mnie ciekawi zdanie gości Państwa na ten temat. Mianowicie, wiadomo, napisane już traktaty filozoficzne, prace doktorskie, magisterskie o tych odwiecznych różnicach pomiędzy mężczyzną a kobietą w kwestiach psychologicznych, jak już wspomniałem, socjologicznych, ról społecznych i tak dalej. Natomiast co Państwo sądzą o tym, o takiej tezie, trochę tak, żeby audycję może sprowokować, że mnóstwo z tych rzeczy to troszeczkę są chyba...
Halo, halo?
Ja rozumiem.
Mnóstwo z tych rzeczy i była cisza.
Różnice hormonalne to na pewno, kobieta tak. Rodzi, to na pewno. Natomiast mnóstwo konfliktów wynika z tego, co dzieci liczyliśmy w systemie.
Oj, zanika nam głos. Boże. Co dzieci uczyliśmy w systemie.
Tak.
I co dalej?
Patriarchalnym, o teraz lepiej słychać.
Tak, teraz było słychać. Tak.
Dziedziczymy to z systemem patriarchalnym, to nie są chyba cechy psychologiczne kobiety i mężczyzny, bo to, że nauczyliśmy się od naszych ojców i dziadków, że po pracy przychodzimy i pijemy piwo przed telewizorem, a kobieta gotuje, bo szanowny panie władca nie umie tego zrobić, to, że się nie zajmuje i nie bawi z dziećmi, nie chodzi na wywiadówki, do przedszkola i tak dalej, to, że mówię, nie umie sobie uprać i posprzątać, to chyba nie jest związane z psychologizmem mężczyzny i kobiety, tylko z odziedziczeniem tego po naszych ojcach i dziadkach. Taka anegdota na koniec. Jestem 12 lat w małżeństwie i 10 lat zajęło mi to, żeby mój szanowny teść, gdy przychodzi w odwiedziny, nie pytał o herbatę, kawę, ciasteczko lub przy jakichś pracach domowych o posprzątanie po tych pracach mojej córki i mojej żony, tylko żeby wreszcie poprosił o to mnie. Udało się po 10 latach, ale bardzo długo to trwało. Mimo, że nie jest nauczony tak, że to on przybija gwoździe, a po gwoździach sprząta żona. I to ona robi kawę i ciasteczka, on nie. Zadziwiony był, że ja umiem obiad ugotować. I nawet zwrócił uwagę żonie, że to nie powinno mieć miejsca. Więc co Państwo o tym sądzą? Czy nie za dużo spraw, w tym się konfliktujemy, zrzucamy na barki tym naszym odwiecznym rolom społecznym? Czy nie za dużo podwiązujemy do tego, że skoro kobieta rodzi, to ona gotuje, sprząta i tak dalej.
Usprawiedliwiamy się. Tak,
było tak, że panie zakasały rękawy i pracowały. Niestety tak się stało w tej naszej komunie. Ale to i tak po tej ciężkiej pracy jako księgowa, sprzątaczka, sprzedawczyni przychodziła, odbierała dzieci ze szkoły, gotowała obiady, a nasi ojcowie, którzy też chodzili do pracy jak matki, siedzieli sobie z piwem, oglądali mecz, tak. Więc co Państwo o tym sądzą?
A żona drugi etat w domu. Szczęść Boże, Panie Robercie.
Panie Robercie, bardzo dziękujemy za ten głos. Ja tu jako młoda żona pierwsza tutaj może tak powiem, że pierwsza kwestia to nie możemy porównywać małżeństw. Każde małżeństwo jest inne, każde małżeństwo między sobą się dogaduje i gdzieś te role sobie ustawia. Znam małżeństwa, w którym tylko on gotuje, a żona nie, bo nie lubi na przykład, bądź nie chce. Znam małżeństwa, w którym tylko mąż pakuje zmywarkę. I rzeczywiście możemy pewne rzeczy zrzucić na naszą odmienność jako kobiety i mężczyzny, na pewne predyspozycje, że my jako kobiety lepiej po prostu się zorganizujemy, umiemy, nie wiem, szybciej ogarnąć dom, chociaż myślę, że mężczyźni też to świetnie zrobią. Natomiast myślę, że to jest kwestia komunikacji, prawda? Wymiany swoich spostrzeżeń, zdań i też pewne oczywiście naleciałości z domu mamy, że jeśli ja obserwuję siebie i obserwuję zachowania mojej mamy przez 20 parę lat, to jest znamienne, że ja gdzieś będę przekładała to na swoje małżeństwo, a to jest też kwestia komunikacji, co bym chciała wziąć ze ze swojego domu rodzinnego, a czego na przykład może się wstydzę i nie chciałabym tego powielać w swoim domu, prawda? Albo może jeśli mój tata wracał do domu i otwierał piwo, to bardzo bym nie chciała tego w swoim małżeństwie i warto o tym też ze swoim współmałżonkiem porozmawiać, tak? Czyli pierwsza kwestia to jest taka, że nie porównujemy się z innymi małżeństwami. Druga taka, że rzeczywiście nie możemy wszystkiego zganiać na naszą odmienność płci, ale trzecia, trzonem do wszystkiego jest komunikacja. I nie wiem, czy tu Ada i Krzysiu ze swoim doświadczeniem wieloletnim małżeństwa się ze mną zgodzą i czy by tutaj coś jeszcze podpowiedzieli.
To teraz mówię stara żona.
Znaczy ja powiem tyle.
Dawaj, Ada.
To najpierw powiem tyle, że nikt tak nie powiesi prania jak ja, w związku z tym jakby nikomu nie daje wieszać prania, bo później trzeba go miętolone pracować, więc ja wieszam pranie i nikomu tego zrobić nie pozwolę. Natomiast ja też sobie myślę, że wiele rzeczy możemy się od siebie nawzajem nauczyć i możemy tego współmałżonka nauczyć. Tak jak nasz słuchacz nauczył swojego teścia po 10 latach jakichś tam zachowania, tak samo my możemy się dograć ze sobą w małżeństwie i pewne rzeczy się od siebie po prostu nauczyć albo wiedzieć czego, znaczy dowiedzieć się czego oczekuje od nas ta druga osoba i jakby spełnić te oczekiwania, tak? To jest tak, że my musimy akceptować te zmiany, które są i musimy się tak docierać, że tak powiem, w tym małżeństwie. To docieranie to jest gdzieś przez całe życie, tak? I poznawanie się i docieranie i czy my po 31 latach małżeństwa czasem się zaskakujemy, że coś o sobie, powiemy sobie coś, czego ja o Krzyśku jeszcze nie wiedziałam albo on o mnie. Także też jest tak, że gdzieś tam my wypracowujemy po prostu swój model, swojej rodziny i na tym pracujemy przez całe swoje małżeńskie życie.
Znaczy ja jako stary mąż powiem teraz, to znaczy się, ja uważam, że te uwarunkowania kulturowe, one są dość też istotne, bo jednak mimo wszystko, to wszystko zależy, to dokładnie tak jak Ika powiedziała, od komunikacji, ale generalnie mężczyźni byli przyzwyczajeni do tego, że wykonują te cięższe prace. No ja na przykład w tym roku pomalowałem elewację w domu przykładowo, prawda? I nie oczekiwałem tego, że będzie robiła to Ada, bo to była taka dość trudna praca. I to wszystko zależy od tego, jak się dogadujemy. Życie się zmieniło bardzo i tak na samym początku właśnie mówię, Konrad zauważył jedną bardzo rzecz, tą odpowiedzialność. Bierzemy odpowiedzialność za swojego współmałżonka. Bierzemy w różnych płaszczyźnie. Również no powiedzmy nie musimy w tej chwili, nie wiem, bronić naszej rodziny przed dzikimi zwierzętami, jak to bywało wcześniej. I to powiedzmy to się jakby od tego tam zaczęło, ale na przykład musimy zabezpieczyć byt. I myślę, że te kwestie wspólnego gotowania, to w tej chwili ma zupełnie inny wymiar, zaczyna mieć. Na przykład bardzo dużo jest takich w tej chwili mężczyzn, którzy wspólnie z żoną gotują. Na przykład moja żona też mówi do mnie często, że ona bardzo lubi, jak coś robimy razem w kuchni. Ja co prawda o tej kuchni tam nie powiem, że aż szczególnie tak ochoczo wpadam, aczkolwiek myślę, że wielu rzeczy w kuchni nauczyłem też mojej żony, prawda?
Na
początku naszego małżeństwa naleśniki nauczyłem smażyć moją żonę. Więc także to nie jest do końca też tak, że i bardzo mądrze, tutaj bardzo fajnie Ida, żeś powiedziała. Komunikacja, dogadywanie się. Jeżeli mi coś pasuje, jeżeli coś mi dobrze wychodzi, to robię. Jeżeli nie, no to ktoś to musi tą funkcję przejąć. Jeżeli obydwoju nam nie wychodzi, no musimy jakoś dogadać, nie? Ale zawsze skomunikować się. Natomiast mówię, no ja też nie demonizowałbym tych naszych przyzwyczajeń takich powiedzmy jakichś tam kulturowych, czy takich dogłębnych. No, bo to jest bardzo gwałtowna, często drastyczna. Ludzie są naprawdę nauczeni do różnych rzeczy. Więc mówię, odrzucanie takich tych, to też, żeby to nie generowało na przykład zmuszanie na przykład męża do tego, żeby za wszelką cenę, czy na przykład zmuszanie żony za wszelką cenę do jakichś tam działań, na przykład, no jest równouprawnienie, prawda? No to można powiedzieć, skoro ja coś dźwigam, to też dźwigaj, prawda? Ale z drugiej strony tak to się nie odbywa, prawda? Staramy się, panowie, bądźmy rycerzami.
Tak, dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Michał z Poznania. Ja odnośnie tego Michale. Słuchacza, który dodzwonił się przede mną, no to chciałem powiedzieć, że ze zgrozą słuchałem tego, jego słów. Tutaj aż no, trąciło ideologią gender na kilometr. Widać, że to chyba był człowiek, który tu celowo zadzwonił, żeby tutaj zasiać swoją propagandę genderystyczną.
Nie oceniajmy, panie Michale.
Ale,
nie oceniajmy.
No przepraszam, ale jak mam nie oceniać, skoro słucham audycji, no to wyrabiam swój pogląd. No te, słyszę, co dana osoba mówi, no to ja się z tym mogę zgodzić albo nie zgodzić. No to też na tej podstawie oceniam. No i moja ocena jest taka, że mój odbiór tych słów tego człowieka, tego pana, był taki, no że tutaj była to po prostu stricte ideologia gender. No jeżeli słuchałem, że ten pan przez 10 lat kładł nacisk na to, żeby swojego teścia nauczyć, że nie, że tylko ma prosić swoją żonę czy swoją córkę, żeby przyniosła kawę czy zrobiła herbatę, no to widać, jak bardzo w tym wszystkim coś poszło nie tak. No bo nawet jeżeli nie był faktycznie tutaj celowo aktywistą gender, tylko był słuchaczem może Radia Maria czy no zwykłym człowiekiem, no to widać, jak bardzo wyprało nam już naszą mentalność. No przecież co to jest...
Wyprano
naszą mentalność. No przecież co to jest złego, że ojciec poprosi córkę czy żonę o zrobienie kawy czy herbaty. No a przecież równie dobrze ten teść w domu też na przykład a to coś naprawi, a to pomajsterkuje, albo a to w pracy jest długo i wraca zmęczony. No przecież nie jest też tak, jak tutaj pan jakoś dziwnie mówił, że mężczyzna to wraca i pije piwo i ogląda mecz. No przecież nie oszukujmy się, no to też tak nie jest.
Stereotyp,
no po prostu powielanie genderystyczne stereotypów na tą jedną modłę uderzającą ten nasz tradycyjny po prostu model. No to takie właśnie przebiegłe, chytre zagrywki i branie tak pod włos tutaj.
Ja po prostu takich małżeństw nie znam, żeby aktualnie, które w ten sposób żyją, jak pan Robert powiedział.
To może było kiedyś, ale ja tego nie znam. Nie było kiedyś, no bo kiedyś też mężczyźni przecież pracowali ciężko, utrzymywali żonę i gromadkę dzieci, przecież byli zmęczeni, że po powrocie do domu to tylko no wiadomo, zjedli obiad, a jeszcze też pewnie albo to samochód poszli naprawić, a to w domu coś, jakąś instalację naprawić, a to coś. No i dzisiaj też tak jest przecież, że to równie dobrze można by tak generalizując, stereotypowo mówiąc, to by można mówić, że to też mówią się, o ona siedzi w domu i tylko pachnie i nic nie robi, loki kręci cały czas, ale albo coś, no, makijaż tylko i przed lustrem staje, no to też tak by można powiedzieć w drugą stronę, no ale wiadomo, że też tak nie jest, no bo kobieta też się zajmie jedną tutaj rzeczą, mężczyzna coś zrobi, dzisiaj to już w ogóle wszystko jest tak pokręcone, że to często mężczyźni dużo lepiej potrafią zadbać o dom niż kobiety. No kobiety tak bardzo się już poszły za tym nurtem feministycznym, że one zatraciły tą taką umiejętność nawet ogarnięcie w domu, że to często mężczyzna bardziej dba o porządek w domu niż kobieta, bo ona już uważa, że to nie wiem, albo że to jej uchybia, albo że w ogóle albo no, to nawet po prostu tego nie umie, bo nie umie. No i to...
No tak. No,
dlatego, ale dlatego ja tu... myślę, że tutaj bardzo dziękujemy za pana głos, panie Michale. Tutaj myślę, że to różnie też, znowu bym się cofnęła do tej komunikacji, prawda, że kobieta może uciekać gdzieś od tych swoich obowiązków. Ale jak to Ada powiedziała pięknie, że tutaj ona właśnie wiesza pranie i że jakby tutaj myślę, że wzajemna miłość małżonków i wychodzenie sobie naprzeciw tych stereotypowych zachowań i wzajemna taka pomoc, usłużenie sobie, to jest taka wzajemna troska o ten piękny dom, o ten nasz mały Nazaret, prawda? Żeby on był ciepły, żeby on był silny Panem Bogiem. Także myślę, że tutaj znowu dochodzimy do tego, że trzonem jest komunikacja i w łączności z Duchem Świętym i z Panem Bogiem pięknie możemy ten dom poprowadzić do takiej miłości, wierności i poczucia szczęścia.
Dziękuję bardzo, panie Michale. Mamy w internecie post pani Emilii. Jak znaleźć czas dla małżonka, jak jesteśmy zmęczone małymi dziećmi? No wiadomo, pada się na twarz, a teraz właśnie małżonek jeszcze by chciał to czy owo. Jak wybrnąć z tego?
Ja myślę, że tak, ja tutaj jestem mamą, która ma teraz małe dzieciaczki. Patrzę na Tadzia, który... Przepraszam. I właśnie chcę powiedzieć, że... Bardzo mnie śmieszy ta sytuacja, bo myślę, że wiele kobiet jest właśnie utrudzonych i jesteśmy zmęczeni.
A Tadzia nie śpi, jest cały czas na ręku u was?
Może pomogę, idę. Może, jeśli to jest możliwe, wspólnie zająć się dziećmi, żeby nie było tak, że żona zajmuje się teraz dziećmi i chciałaby z mężem porozmawiać, no ale to może wspólnie razem zająć się tym dzieckiem, coś przy nim zrobić. Wtedy są razem ze sobą w tym i myślę, że to też będzie okazją do takiego wzajemnej przebywania ze sobą.
Ja myślę też, może powiem jako mąż, że to na pewno myślę, że takie pytanie ma wiele kobiet, wiele żon, bo to raczej najczęściej to on, opieka nad dziećmi spada na ich głowę. Jakby to jest naturalne, że to kobieta jest bliżej dzieci i ja jako mąż mogę powiedzieć, że to jest bardzo ważne, żebyśmy my jako mężowie dawali przestrzeń swoim żonom, że one kiedy, bo często się wydaje, że my jako mężczyźni wychodzimy do pracy, wracamy z pracy zmęczeni, potrzebujemy odpocząć. Mm-hmm. Myślę, że każdy mężczyzna, który doświadczył jednego dnia samemu ze swoimi dziećmi, wie, że do pracy idzie się odpocząć, a nie ciężko się pracować, więc ja też mam takie doświadczenie, więc wiem, że moja żona bardzo często potrzebuje trochę czasu dla siebie. To nie chodzi o to, że ona musi codziennie wyjść i mieć spotykać się z koleżankami, ale ważne, żeby miała trochę oddechu, 15 minut dziennie, pół godziny dla siebie, że mogła spokojnie wyjść do łazienki, że mogła gdzieś wyjść się przejść. To jest bardzo ważne, żebyśmy ona mogła mieć taki oddech w małżeństwie.
Tadzio, już tutaj przepraszam za ten śmiech, ale właśnie jak mówiliśmy, przestrzeń dla siebie, to właśnie Tadzio się budzi. I najczęściej tak jest, że wybieramy się gdzieś na randkę i nasze dzieci się budzą. I rzeczywiście to jest trudne, ale tutaj bardzo pięknie mój mąż mnie wsparł razem z księdzem, że wzajemnie możemy o to zadbać i wyrywać ten czas. Nawet jak mamy małe dzieci, to chociaż znaleźć tą chwilę w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, żeby był czas tylko dla nas.
Mhm. Ja jeszcze może dodam z własnego doświadczenia, że właśnie żona bardzo zmęczona, tylko w domu, ale przemęczona z dziećmi i co na to mąż. Jeżeli włączę się i będę intensywnie, że tak powiem, jej pomagał, to wieczorem już też jestem tak zmęczony, że też padam na twarz. I jest to też sposób na to, że niektórzy mężowie mają wygórowane oczekiwania w różnej materii, ale jeżeli naprawdę się zaangażują w domu, no to zaangażowanie również ich zmęczy i najlepszy jest wtedy sen. Ale odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Grzegorz, wita się z diecezji włocławskiej. Ja taki tylko drobniutko, jako doświadczony małżonek, bo 35 lat jesteśmy w związku małżeńskim, tak, sakramentalnym i jestem dziadkiem. Chciałbym, wam tam taka wywiązała się za pośrednictwem radia, nie bezpośrednio, ale polemika między jednym a drugim panem. Ja na przykład jadąc do swoich dzieci nie muszę ani córki, ani zięcia o nich prosić. To córka albo zięć, obojętnie kogo zastanę w domu, mówią: tato, czego się napijesz? Czy herbaty, czy kawy? Czy jesteś po obiedzie, czy jadłeś śniadanie? No to takie tylko drobna uwaga. Myślę, że to jest chyba początek takich relacji, gdzie no powinniśmy od tej strony zaczynać. Nie tresować teścia, nie tresować dzieci, umieć, że tak powiem, przyjąć pewne wzorce rodziny, do której wstępuję, delikatnie pokazywać swoje, jakoś to w te relacje ze sobą harmonizować, ale ojciec wchodzący do progu swoich dzieci nie powinien prosić o szklankę herbaty. To dzieci powinny powiedzieć: tato, przyjechałeś, może głodny jesteś, czego się napijesz. A nic by się nie stało, jakby zięć powiedział: słuchaj, kochany teściu, mam tu schłodzone piwko, może sobie wypijemy, bo jest po południu, po obiedzie jesteśmy. To by się nic nie stało. To jest takie moja drobna uwaga. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Grzegorzu. Dzięki za telefon. Goście?
Bardzo, bardzo dziękujemy tutaj za tutaj ten głos, za to świadectwo. Mamy kolejne pytania, które się pojawiają na fanpage'u, za które bardzo dziękujemy. Pytanie, jak często chodzić na randki małżeńskie? Tutaj pani Emilia pyta. No jak najczęściej, kiedy tylko możemy, to dbać o tą relację małżeńską, bo zawsze z mężem powtarzamy, że silne małżeństwo da siłę naszym dzieciom, że często, kochani, bardzo się staramy, biegamy, żeby naszym dzieciom nic nie brakowało, praca, obowiązki, dom, kursy, przygotowanie, ale jeśli zaniedbamy tą relację małżeńską, to po prostu się wykoleimy i że trzeba gdzieś wychwytywać ten czas na dialog. Tutaj kolejne pytanie też.
Myślę, tylko się dodam do tematu randek, że to też nie chodzi, że to randka, to znaczy, że musimy iść na jakąś wykwintną kolację albo romantyczny, długi spacer. Randka to też może być czas, kiedy nasze dzieci posną i świeczki zapalimy na naszym stole w kuchni i zrobimy jakieś smaczne kanapki z wyciętym sercem, z sera bądź narysowane ketchupem, tak jak moja żona bardzo często mi robi. I ten czas dla siebie, tak, ten czas, kiedy możemy porozmawiać, kiedy nie skupiamy się na tym, co trzeba jutro załatwić, zrobić listę zdań na jutro, ale porozmawiać o sobie. Więc jakby pod tym względem patrzymy na randki. Także randka to jest czas dla małżeństwa, dla nas, że nie zawsze da się tak, że właśnie jest opieka dla dzieci, że zawsze mamy z kim stawić dzieci, więc warto, żeby dbać o to momenty, kiedy właśnie dzieci może śpią, ale też bardzo ważne, żeby też dzieci widziały, że my ze sobą randkujemy, że dzieci widziały, jak my się do siebie zwracamy, że kiedy leci nasza ulubiona piosenka w radiu, że też razem zatańczymy, żeby to właśnie też o tym, tu padają właśnie słowa, też takie swoje właśnie świadectwa relacji z dorosłymi dziećmi, też ze swoimi synową, zięciem, właśnie to też, to my wychowujemy nasze dzieci, to my ich uczymy, jak mają się do siebie zwracać, jak później mają stworzyć swoje małżeństwa i jak mają też później randkować, to też jest bardzo ważne, żebyśmy dawali im ten dobry przykład, który bardzo często my mamy doświadczenie, że nie zawsze go mamy, tak, że mamy sytuację, że mamy zły przykład domu, te małżeństwa, które też nas słuchają, a też nie tylko, które nas słuchają, żebyśmy my dobrze wychowali nasze dzieci, aby one później wiedziały, jak prowadzić swoje małżeństwa.
Jest taki głos doświadczenia, że tak powiem, to też jest bardzo ważne, jak się na to spojrzy tak z góry, że tak powiem, z tego doświadczenia 30 lat, że musimy tę relację budować wtedy, kiedy te dzieci są małe, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy nie mamy czasu, bo te dzieci z domu wyjdą. Te dzieci z domu wyjdą i założą swoje rodziny i te rodziny będą dla nich najważniejsze, natomiast my ze sobą zostaniemy. I jeżeli sobie tej relacji nie zbudujemy tak gdzieś od początku, nie będziemy ze sobą, to później ten syndrom opuszczonego gniazda będzie dla nas bardzo trudny do przejścia. Nagle się okaże, że nie mamy o czym ze sobą rozmawiać, że zostaje dwoje osób i jak dzieci nam wyjdą z domu, to zostajemy sami, nie potrafimy ze sobą rozmawiać, nie mamy o czym ze sobą rozmawiać. I dlatego trzeba o tym pamiętać, że tę relację trzeba od początku budować, mieć dla siebie czas, po to, żeby później być ze sobą i żeby później też jakby mieć o czym rozmawiać ze sobą, żeby ta więź była, żeby ta relacja była wtedy też, kiedy te dzieci sobie po prostu pójdą w świat i będą żyły swoim życiem.
Ja myślę, że my się generalnie nie nudzimy.
Ze sobą, tak?
Tak, ze sobą, tak. Jakieś zimy gdzieś na jakieś tam wyjazdy, urlopy i tak dalej, nie jeździmy z dziećmi, aczkolwiek nieraz zdarza się, że też z dziećmi jeździmy jeszcze. Natomiast podczas takich wyjazdów naprawdę jakoś się nie nudzimy. Znaczy się, na przykład u nas jest taka troszeczkę sytuacja, że ja z żon, z Adą nie rozmawiam za bardzo na sprawy swoje takie stricte zawodowe, ponieważ ona odmawia współpracy w tym względzie, ale już na przykład na tematy relacji nawet chociażby takich, co się dzieje w moim życiu z innymi współpracownikami, jakimiś tam problemami i tak dalej, to zawsze bardzo chętnie o tym rozmawiamy. Mamy bardzo wiele wspólnych tematów, które nas pozorom łączą. To są takie tematy też związane z, powiedzmy, życiem wspólnotowym. Są tematy właśnie do takich naszych jakichś tam problemów. To są tematy na temat naszych kwiatków, Więc wbrew pozorom tych tematów jest bardzo dużo. I jak my i cały czas rozmawiamy, my nie możemy powiedzieć, że my nie rozmawiamy. A jest tak wiele rzeczy, które wspominamy też przy okazji. Wspominamy jakieś tam, powiedzmy, wydarzenia, historie, śmiejemy się z tego. No, ponieważ wiadomo, że już jesteśmy troszeczkę starszym małżeństwem, więc czy pojedziemy do jakiejś restauracji na obiad, czy pojedziemy gdzieś, nie wiem, coś obejrzeć, coś poczekać. Na przykład bardzo fajną rzeczą dla nas jest pies. Chodzimy na spacery z psem, pogadamy sobie. To nie jest tak, że te relacje, ta randka małżeńska to musi być takim dosłownym z tego słowa znaczeniu randką, gdzie się wybieramy, spotykamy. I naprawdę, naprawdę można fajnie spędzić czas rozmawiając o różnych rzeczach. Przede wszystkim trzeba, tutaj Ida mówiła o tej komunikacji. Jeżeli to jest też okazja do podzielenia się swoimi też wrażeniami, emocjami, poglądami. Przede wszystkim nie bójmy się tego, nie bójmy się rozmawiać ze sobą nawzajem.
Tutaj jest są kolejne pytania na fanpage'u właśnie do Was, Ada. Mm-hmm. Tutaj, jak zadbać o dobre relacje z dziećmi, które opuszczają dom? Jak ułożyć relacje na linii właśnie rodzice-teściowie? To może, żebyście się tu podzielili, bo tu na naszym fanpage'u coraz więcej. I kolejne...
Ada, jako kochana teściowa.
Tak, i jak tutaj kochany dzień Krzysiu. I też jak dbać o ponowny rozkwit w małżeństwie w momencie, kiedy właśnie dzieci wychodzą z domu?
To znaczy ja, jeśli najpierw o to małżeństwo, jak zadbać, taki coś no mi przechodzi do głowy, to przede wszystkim to, że te sytuacje trzeba zaakceptować, tak? My się od początku, jak się dzieci pojawiły, to jakby przygotowujemy się do tego, że wychowujemy te dzieci po to, żeby one nas opuściły. Wychowujemy je tak, przygotowujemy do życia, że nie wiem, kształcimy w różne umiejętności, dajemy im różne umiejętności, żeby one w ten świat ruszyły i do tego się przygotowujemy, więc myślę, że podstawową rzeczą to jest to, żeby zaakceptować tą nową sytuację i po prostu, no bo to tak jest, tak i tego nie zmienimy.
Dzieci wychowujemy nie dla siebie, tylko dla innych, dla
dokładnie,
Boga,
dokładnie,
dla nieba dokładnie.
Dokładnie w Księdze Rodzaju jest napisane, tak? Mężczyzna opuści ojca i matkę, tak? Także to tak jest. Też myślę sobie, że warto rozmawiać ze sobą o tych obawach i o tych uczuciach, o tych lękach, które się wtedy rodzą, kiedy ten dom jest pusty. Myślę sobie, że też można sobie znaleźć nowe rzeczy, które razem można robić. Jakieś hobby, czy coś, co nas połączy. Jakby dzieci nas łączyły do tej pory, teraz może nas połączyć coś innego. I to też jest jakiś taki dobry sposób może na to, żeby jakoś odnaleźć się w tej nowej sytuacji. No i też może zacząć sobie szukać takich dobrych stron tego życia bez dzieci, tak? Bo wtedy jesteśmy, no nie wiem, możemy sobie pozwolić na takie rzeczy, na które jest tam, ja z Konradem pewnie nie bardzo, że w każdej chwili mogą wyjść do kina czy do teatru, prawda?
Natomiast... Tak, chyba, że Ada z Krzysiem przyjadą do naszych dzieci, to wtedy chętnie.
Tak. Natomiast my, że tak powiem, możemy sobie, my chyba zafundowaliśmy sobie psa i teraz on nas trochę blokuje, ale generalnie to jakby nie jesteśmy, możemy sobie poszukać tych dobrych stron bycia już samymi bez dzieci, tak?
Aczkolwiek dodam, że nie jest łatwe takie do końca pozbywanie się, znaczy się ten moment, kiedy te dzieci zaczynają wychorować, nie jest naprawdę łatwy. Tak jak mówiliśmy, mamy dwóch synów. Jeden jest ten starszy, kiedy zaczął wychodzić z domu, już tak powoli opuszczać gniazdo rodzinne, to jakoś tak nie do końca, ja przynajmniej odczuwałem to emocjonalnie, ponieważ był drugi młodszy. I myślę, że kiedyś może nawet w tych wielodzietnych rodzinach, gdzie tam 10 było dzieci, no tak dzieci opuszczały tą rodzinę, to ten proces trwał w czasie. Natomiast no w tej chwili nie mamy takich dużych rodzin ale teraz kiedy właśnie powoli nasz młodszy syn zaczyna szykować się, widać już, że już
już zaczyna fruwać samodzielnie i widać już, że zaczyna nas opuszczać, to troszeczkę był to dla nas większy, przynajmniej dla mnie osobiście był to dużo większy problem, bo zaczyna się wtedy, zaczyna do człowieka docierać ten upływność czasu. Natomiast mówię, ważne jest też, żeby mieć te relacje. Znaczy, my mamy bardzo, znaczy nie, chyba mamy dobre relacje z naszymi dziećmi, które już wyfrunęły i które już wyfruwają. Generalnie ważne jest to, że przyjeżdżają do nas i ten. No mamy taką, powiedzmy, trudną sytuację, ponieważ mamy synową, która jest Meksykanką i jeszcze słabo mówi po polsku, ale coraz lepiej. Więc komunikacja odbywa się troszeczkę jest utrudniona. I tutaj jako przykład powiem, że na przykład moja żona, kiedy próbuje coś wytłumaczyć naszej synowej, to po prostu zaczyna mówić coraz głośniej. To jej się wydaje, że chyba dotrze do niej ten głos jej, jak będzie troszeczkę głośniej mówiła, kiedyś mówiła: Monce, załóż kurtkę, pada deszcz. Niestety to są takie różne, powiedzmy, ciekawe sytuacje, które życie nam potrafi zafundować. I na przykład bardzo sobie to cenimy, że te dzieci do nas przyjeżdżają, że nas, no, nie jesteśmy tacy sami.
Pytają
o zdanie, radzą się nas. Jest to ważne, jest to bardzo ważne. Jest to dla nas bardzo ważne. Taka sytuacja. Więc mówię, trzeba sobie z tym jakoś dać radę. Tak jak Ada powiedziała, można sobie znaleźć różne inne zajęcia wtedy i skorzystać z tego, że robimy się troszeczkę wolniejsi. Trzeba te dzieci trzymać, utrzymywać cały czas w jakimś tam zasięgu, powiedzmy, wzroku, a przede wszystkim trzeba się chyba modlić, bo to jest najważniejsze.
Okej, mamy tutaj kolejne pytanie od Antoniny, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy razem z jej mężem Łukaszem. Ściskamy was mocno.
Najlepszego na nowej drodze życia.
Tak, bo to są nowożeńcy, kochani, więc otoczmy ich swoją modlitwą. Tak, i tutaj mamy pytanie od Antoniny i Łukasza. Jak zadbać o relacje intymne przy natłoku codziennych obowiązków? Rzeczywiście też nie powiedzieliśmy i myślę, że takim trzonem małżeństwa jest właśnie wiara, komunikacja, ale też ta miłość intymna między małżonkami. I rzeczywiście to też myślę, że troszeczkę możemy nawiązać do wcześniejszego pytania, jak zadbać o tą relację, że rzeczywiście przy tych obowiązkach, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy zupełnie inaczej mamy też ochotę na współżycie, na początku swojego małżeństwa, kiedy nie ma małych dzieci, a kiedy są małe dzieci i kiedy po prostu tych obowiązków jest więcej, przychodzi zmęczenie, jest laktacja, prawda, karmienie piersią, to myślę sobie, że warto też porozmawiać o tym, że mężczyzna jakby potwierdzeniem też miłości w małżeństwie jest właśnie to współżycie, że to jest też takie ważne dla małżeństwa i żebyśmy gdzieś od tego nie uciekali, ale wzajemnie o siebie się o to troszczyli. Więc z jednej strony, żeby to była taka spontaniczność, że jeśli jest ten czas i kiedy możemy, to żeby to współżycie było, ale też wzajemna taka rozmowa o tym, że zobaczcie, że my często o tym współżyciu w małżeństwie też nie rozmawiamy, nie rozmawiamy o swoich potrzebach, o tej bliskości, że my kobiety potrzebujemy tego czasu dla siebie, bo jeśli biegamy między dziećmi cały dzień, jesteśmy zmęczone, czujemy się zaniedbane, to my naprawdę potrzebujemy tego czasu dla siebie, chwili w łazience, nie z pukającymi dziećmi, prawda, przy nodze, tylko rzeczywiście potrzebujemy tego czasu, przestrzeni, ale też, żeby wsłuchać się ten głos swojego współmałżonka i wzajemnie być dla siebie darem, bo wiadomo, że jeśli będziemy to tylko robili z takiego przykrego obowiązku, no to nie o to chodzi w tym, tylko żeby to była wzajemna miłość, czyli dbać o to, czasem nawet się umówić, kochanie, zaplanujmy dzisiaj tą czas na bliskość, możemy współżyć, więc może ja ci pomogę, umyję dzieci, zatroszczę się o to, żeby bardzo dziękujemy za to pytanie, bo myślę, że jest ono bardzo istotne i żeby jakby o tą miłość małżeńską, intymną dbać.
My z żoną mamy taką dewizę, myśl naszego małżeństwa, że najważniejsze są relacje. Że nie najważniejsze jest, żeby wszystkie naczynia były pozmywane na wieczór, żeby wszystko było wysprzątane, tylko nasza relacja jest najważniejsza, że bardzo często właśnie warto coś odłożyć, coś przełożyć, żeby zawalczyć o nasze nasze małżeństwo, bo to da dużo lepszy efekt. To bardziej zaprezentuje w przyszłości niż to, że zawsze będziemy mieli idealny porządek.
Tak, mamy pytanie jeszcze od pani Magdaleny. Jak wytłumaczyć teściowej, że fakt, iż żona jest dla jej syna najważniejsza, nie oznacza, że on jest pantoflarzem? Jak reagować na postawę negacji sposobu naszego życia, braku szacunku ze strony teściów? Czy totalna separacja jest dobrym rozwiązaniem? Ado, co sądzisz o tym?
Powiem tak, ja jakby nie znam takiej sytuacji gdzieś tam ze swojego życia, tak, bo w takim czymś się nie spotkałam tutaj jakby ani ze strony mojej teściowej, ani gdzieś tam wydaje mi się, że ja też nie traktuję tak
swoje. Ale bywają takie sytuacje.
Ale bywają takie sytuacje, dokładnie, bywają takie sytuacje i myślę, że to jest... No to jest ten olbrzymi chyba właśnie ta pustka separacyjna i to, że nie chcemy się pogodzić z tym, że przestajemy być dla dzieci po prostu takimi szefami, a zaczynamy być, możemy być najwyżej konsultantami dla naszych dzieci, tak? Możemy ich wspierać, dokładnie, natomiast nie decydujemy już o nich, tak? Trudno jest na pewno mamie zrozumieć, że, ale to tak jest, że ta osoba, którą sobie wybrał nasz syn, jest teraz dla niego najważniejszą osobą. On buduje teraz swoje życie, on buduje swoją rodzinę i ta rodzina jest dla niego teraz najważniejsza i to jest, a my jesteśmy no mamą, tatą, teściem, teściową i musimy zejść na bok, możemy się dzielić naszym doświadczeniem życiowym, możemy pomóc, natomiast z boku obserwować, natomiast na pewno nie tak, że wyśmiewamy się gdzieś tam, że jest pod pantoflem syn, bo ja się bardzo cieszę z tego na przykład, że mój syn wspiera swoją żonę, że pomaga jej w wielu sytuacjach, że ją szanuje, że sprząta w domu, że gotuje, bardzo
no jestem
z tego powodu zadowolona, że dobrze wychowałam syna, tak? Że wspiera swoją żonę, jest dobrym mężem. Czy totalna separacja jest dobrym rozwiązaniem? Myślę, że nie, bo to jest to, o czym mówi Iga cały czas, że rozmawiać, że trzeba rozmawiać, też z tymi rodzicami. Ja myślę, że trzeba też zrozumieć tą teściową, tak? Ona miała tego swojego synka i go wychowywała i jest jej ciężko się tutaj chyba do tego przyzwyczaić, że syn ma już swoje życie. I myślę, że to bardziej taka rozmowa o emocjach, o uczuciach, no ale nie separacja, bo to będzie straszne dla tej mamy i rozpocznie się walka, to chyba nie o to chodzi, żeby walczyć ze sobą i gdzieś tam konfliktować.
Znaczy te trudności ze strony teściowej wynikają często z tego powodu, że wisiała nad dziećmi, no a zaniedbywała męża i stąd po prostu pustka w domu, no i ona traci grunt pod nogami.
No właśnie, to jest ten problem opuszczenia też gniazda.
Myślę, i braku tych relacji,
ale też mi się wydaje, że to jest bardzo ważne pytanie. Jedynym tylko mankamentem tego pytania jest to, że to pytanie to powinna zadać teściowa, a nie żona takiego, ten co zrobić, bo to jest odpowiedź bardziej dla tych teściów, to co Ada powiedziała. Generalnie jest to, tak mi się wydaje, że kiedyś my też mieliśmy różnego rodzaju rozterki, kiedy te dzieci zaczynały wychodzić z domu i tak dalej. Kiedyś jeden taki ksiądz, który się trzyma świętej pamięci, już w tej chwili starszy, powiedział według mnie takie bardzo cenne słowa, które jakoś mi utkwiły w głowie, jeżeli chodzi o sprawy dzieci, że w takich przypadkach zawsze trzeba zrobić taki rachunek jakby kosztów. Jeżeli będziemy w sposób bardzo drastyczny i nieakceptowalny podchodzić do pewnych zachowań, to możemy na tym więcej stracić jako rodzice i teściowie potencjalni niż zyskać. Więc ważne jest, tutaj bardziej to mówię do takich osób, które są już powiedzmy w takiej sytuacji, że mają te dzieci, które wyszły, te wtrącanie się. Lepiej jak syn przyjdzie czy córka i powie poradźcie mi, niż przyjść i powiedzieć te kwiatki, żeby stoją w nieco nieodpowiednim miejscu. Jeżeli są, można sobie pomyśleć różne rzeczy. Każdy ma z nas tego prawo, ale niekoniecznie musimy od razu wyjechać z tym i jakby to wyeksponować w sposób no, taki bardzo arbitralny i jednoznaczny. Dlatego mówię, trzeba się troszeczkę hamować, ale jest to problem na pewno bardzo duży.
Proszę Państwa, teraz chwilka muzyki i kilka ogłoszeń. Radio Maryja, 23.04. W audycji dla małżonków podajemy informacje najpierw o rekolekcjach spotkania małżeńskie, bo tylko te rekolekcje od 28 lat ogłaszamy. Rekolekcji jest bardzo dużo, a one w krótkim czasie, weekendowe, potrafią bardzo naprawić, dobrze poprawić działanie małżeństwa, każdego małżeństwa. I tego, które uważa, że jest już wspaniałe, i tego, które już złożyło papiery rozwodowe. Także warto na taki weekend małżeński się wybrać. W kolejny weekend, 2-4 października, takie weekendy odbywają się w Chodyszewie, to jest Białystok, w Gdyni i w Gnieźnie. W okręgu w białostocko-łomżyńskim zgłoszenia przyjmują państwo bernaccy. Telefon 608-702-670. Powtarzam, 608-702-670. W Gdyni zgłoszenia przyjmują państwo długońscy. Telefon 58-719-5404. Powtarzam, 58-719-5404. W Gnieźnie zgłoszenia należy kierować pod numer telefonu 604-858-469. Powtarzam, 604-858-469. Więcej można znaleźć w internecie na stronie spotkaniamałżeńskie.pl. Zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień rzecz bardziej, powiedzmy, dotycząca zdrowia, tak zwana śmierć łóżeczkowa. Naszym gościem będzie docent doktor habilitowany Jolanta Wasilewska, specjalista chorób dzieci, specjalista alergolog, dietetyk, nutrigenomik i naprotechnolog. 6 października temat, czy pycha z nieba spycha. Siostra Urszula Kuzek, Palotynka i państwo Katarzyna i Krzysztof Prusikowie, nauczyciel akademicy. 13 października budżet domowy w czasach kryzysu. Elżbieta Wrotek, członek Rady do Spraw Apostolstwa Świeckich, Konferencji Episkopatu Polski z mężem Mirosławem. Także serdecznie zapraszamy. Telefony do studia, przypominam, 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Mamy jeszcze 23 minuty do końca audycji i odpowiadamy na kolejne pytania Beaty. Może ktoś z gości przeczyta i odpowie.
Może ja. Wielką wartością są rodziny wielopokoleniowe. Kiedy nasze dzieci były małe, od czasu do czasu dziadkowie zostawiali z dziećmi, a my mogliśmy chociaż chwilę pobyć ze sobą sami. Teraz my jesteśmy dziadkami i staramy się w ten sam sposób pomóc naszym dorosłym dzieciom. Warto dbać o dobre relacje w rodzinie, bo to wielka radość i satysfakcja. No, oczywiście zgadzamy się z tymi słowami. Myślę, że rodzina to jest siła, szczególnie w obecnych czasach, kiedy rodzina jest bardzo atakowana, kiedy są bardzo różne sytuacje losowe, kiedy my często też przeprowadzamy się z miasta do miasta i nie ma możliwości tak być na co dzień, obcować ze sobą, ale myślę, że dziadkowie to są ogromny skarb. To są ogromny skarb dla wnucząt, kiedy właśnie mogą z nimi pobyć, mogą mieć na nich czas, mogą być też takimi właśnie trochę rodzicami, którzy trochę więcej rozpieszczają. My to mamy takie doświadczenie po swoich rodzicach, kiedy my jakbyśmy mali, to byli dla nas surowi, wymagający, a kiedy nasze dzieci do nich przyjeżdżają, no to już rodzice nie są tacy już surowi, tylko dużo więcej nasze dzieci potrafią, ale to też jest piękne, ale też są skarbem właśnie dla nas jako rodziców, że właśnie mogą, jeśli mają taką możliwość, jeszcze na to zdrowie pozwala, że mogą pomóc, żeby znaleźć się chwilę z dziećmi, ale też właśnie też umiejętnie, to też trzeba myślę, że położyć na to nacisk, że umiejętnie doradzać właśnie jak wychować dzieci, jak dbać o małżeństwo, bo też właśnie trzeba powiedzieć, że myślę, że tego się trzeba uczyć, ale wiedzieć, kiedy można coś powiedzieć, kiedy jest za dużo. Myślę, że też trzeba patrzeć na to, jak mówię teraz tu o dziadkach, tak, że oni też byli kiedyś młodymi małżonkami, też mieli kiedyś swoich rodziców, którzy im może pomagali, żeby oni też wiedzieli, jak być dobrym właśnie takim teściem, teściową, dziadkiem, takim, jaki oni by chcieli mieć. I to jest piękne, to jest siła, to jest, trzeba jak najczęściej to korzystać, też uczyć takiego szacunku swoich dzieci do dziadków, żeby to też oni nie tylko przyjeżdżali do babci, kiedy są mininy, albo wiemy, kiedy babcia zrobi coś dobrego, bo da prezent, ale po prostu taki uczyć szacunku, miłości do osób starszych, do swoich takich, nazwę to tak może górnolotnie, ale przodków, tak, żeby to pielęgnować. No to tak jak pani Beata, to jest wielka radość i satysfakcja, gdy są dobre relacje w rodzinie, tak, a myślę, że często mamy doświadczenie trudnych relacji, o których dużo więcej się mówi, a bardzo mało mówi się o tych dobrych relacjach. To trzeba pielęgnować i też o tym głośno mówić, dawać przykład, żeby ludzie mogli też czerpać z tego siłę i pomysł na swoją rodzinę.
Pani Emilia pyta, jak dbać o najważniejszą relację, drugą po Bogu, czyli o relację ze współmałżonkiem. Ale ja bym się tutaj spytał, jak dbać o relację z Bogiem, bo bez tej relacji nasze działania właśnie często trafiają w próżnię, nie przynoszą skutku, bo Pan Bóg nam zawsze sprzyja i zawsze nas kocha, natomiast jest ktoś, kto zawsze chce nam zaszkodzić. I bez relacji z Bogiem, bez umocnienia w sakramentach, pokuty, Eucharystii, no jesteśmy niekiedy bezsilni wobec tych ataków. Dlatego relacja z Bogiem jest bardzo ważna, może na ten temat.
Panie Rechu, bardzo dziękuję za to powiedzenie. Tutaj rozmawialiśmy bardzo dużo na temat relacji międzyludzkich, między małżonkami a teściami, dziećmi. I oczywiście wiemy, że każda z tych relacji wymaga zaangażowania, a więc czasu i energii, byśmy tak to nazwali na Impulii. I właśnie nasza relacja z Bogiem też nie przychodzi nam tak po prostu, bo wtedy byśmy szukali siebie. Jeżeli ja się modlę tylko wtedy, kiedy mam na to ochotę, to znaczy ja szukam siebie na modlitwie, a nie Pana Boga.
Właśnie.
Ta modlitwa, czy troska o regularną spowiedź jest wyrazem mojego zaangażowania, to jest mój wysiłek. Ja poświęcam czas, żeby zrobić porządny rachunek sumienia i to też mnie kosztuje. Ale właśnie to rodzi owoce, zaangażowanie, więc bardzo dziękuję za to dopowiedzenie i właśnie ta relacja z Bogiem też wymaga z naszej strony takiego zapału, wytrwałość. Przychodzi posłucha relacji z Bogiem na modlitwie. Przecież są też momenty, kiedy jako ksiądz, dziewięcioletni ksiądz, już dziesiąty rok zacząłem w tym roku być, jest cieszę się, bo dziękuję za różne sytuacje, były i piękne, i trudne, i nieraz jakieś przykre, bolesne, ale właśnie ta wierność też jest ważna, że kiedy sięgam po brewiarz, po różaniec, kiedy idę na adorację Najświętszego Sakramentu, bo to mi daje życie. I im bardziej doświadczam posuchy w tej relacji z Bogiem, tym wiem, że ta modlitwa jest dla mnie jak woda życia, żebym mógł łapnąć kolejny oddech i iść dalej do przodu. I to jest też zaproszenie do tego, aby pójść właśnie w tej relacji do przodu.
Ja też powiem, że ja mogę być o sobie, że ja nie mogę być dobrym mężem, jeśli nie będę miał dobrej relacji z Panem Bogiem. Dla mnie to jest jakby no niemożliwe. Ja swoimi siłami w życiu bym tego nie ogarnął i jakbym próbował po swojemu być dobrym mężem, dobrym ojcem, na pewno bym na pierwszym, najbliższym zakręcie się wywrócił i to wszystko by się zaczęło usypać. I my też widzimy po naszym małżeństwie, że kiedy my mamy dobrą relację z Panem Bogiem, to się naturalnie przykłada nasze małżeństwo i też często widzimy, zauważamy to po sobie, że kiedy mamy mniej cierpliwości, kiedy szybciej się denerwujemy, kiedy druga osoba nas denerwuje, kiedy coraz bardziej zauważamy tylko jej złe strony, to pojawia się taka lampa kontrolna. A może już czas pójść do spowiedzi, tak? Może już czas zerwać z tym grzechem, zerwać właśnie z tymi złymi myślami, a otworzyć się na łaskę Pana Boga. I my też na to patrzymy, że jeśli ja będę w stanie łaski uświęcającej, jeśli ja będę miał w swoim sercu Pana Boga, no to ja też tym Panem Bogiem będę mógł się dzielić, ten Pan Bóg będzie mu kierował, kiedy ja będę miał więcej grzechów w sobie, kiedy będę miał ten będzie brakowało gdzieś tej łaski Pana Boga, no to naturalnie ja nie będę mógł z siebie dać dar miłości, tylko będę bardziej egoistą, tak, no bo my z natury jesteśmy egoistami, każdy z nas jest grzesznym człowiekiem i to naturalnie, że będzie nas ciągnęło do tego właśnie, że mi będzie miło, żeby było lepiej, żebym ja był miał wszystko zapewnione, żebym ja odpoczął, no bo ja tego potrzebuję, żona pewnie to zauważy, że ja muszę odpocząć, bo ja, nie wiem, dbam o dom, bo dbam finansowo, muszę wypocząć, żeby być dobrze pracował, żebym był, nie wiem, bezpiecznie dojechał i tak dalej, coraz bardziej myślimy o sobie. Bo coraz bardziej dla myśli od Pana Boga. No, Pan Bóg to jest ideą naszej miłości, jest źródłem naszej miłości. I, dla mnie no, to jest... my też mamy taką też trudną sytuację naszą małżeńską, gdzie nasze dzieci chorują, mają taką chorobę genetyczną, dosyć ciężką, rzadką i wiele osób nas się pyta, jak my sobie radzimy. No nie poradzilibyśmy sobie, gdyby nie było w nas Pana Boga. No, w pierwszym momencie zderzyłbym się z pytaniem, dlaczego, i bym już nie potrafił na nie odpowiedzieć, dlaczego taka sytuacja. A ta sytuacja trudności naszych, choroby naszych dzieci, ona nas zespoliła jako małżeństwo. To Pan Bóg nam pozwolił wyjść jakby ponad tą sytuację i te nasze małżeństwo jakby się jeszcze bardziej zwarło, jeszcze bardziej się zbliżyło i razem dążyliśmy ku temu, żeby zadbać o nasze dzieci, żeby się zatroszyć, żebyśmy dla siebie byli nawzajem wsparciem w tej trudnej sytuacji. Jakby też Pan Bóg nam pokazał, tak, że to nie jest to najważniejsze, że ja teraz nie wiem, no ja mam tą sytuację, mam chore dzieci, tak, albo coś się dzieje w pracy, no to ja, no teraz ja się martwię, teraz wszyscy powinni koło mnie chodzić. Nie, to właśnie ja w pierwszej kolejności, a jak przeżywa to moja żona, tak, może ja straciłem pracę, ale to moja żona może też to przeżywa, bo się martwi, co będzie dalej, za co, nie wiem, co kupić do jedzenia, bo nie będziemy mieli pieniędzy, nie wiem, jak zadbać o dzieci i tak dalej, tak, więc my też musimy bardziej patrzeć, jesteśmy w małżeństwie, no to musimy już, nie myślę tylko ja, tylko myślimy tylko my, tak, musimy myśleć o sobie nawzajem. I to też bardzo często też, gdy Krzysiek mówił też o takiej odpowiedzialności, tak, to też już wcześniej to padało te słowa, tak, że też to ksiądz Marcin powiedział, że mąż bez żony się nie zbawi i wzajemnością. Także to nie może być taka sytuacja, że ja będę miał dobrą relację, ja będę chodził codziennie na mszę świętą, ja będę często chodził do spowiedzi i ja jakoś sobie poradzę, tak? Moje małżeństwo jest krzyż, Pan Bóg dał mi ten krzyż, mojego współmałżonka, muszę sobie jakoś radzić, ale ja się zbawię, bo no ja będę przyjmował to cierpienie w tym małżeństwie. No nie może być takiej sytuacji, tak? Że to musi być tak, że ja w pierwszej kolejności muszę zatroszczyć się o też zbawienie mojego współmałżonka. Po coś Pan Bóg dał tą sytuację, tak? Po coś, co się wydarzyło, może nie jest ta trudna sytuacja, bo ona musi mnie przemienić, może moja droga do nieba ma trochę inaczej wyglądać i te trudne sytuacje i w małżeństwie, ale też, nie wiem, zewnętrzne z pracą, z ludźmi, są po to, żeby nas przemieniać i że jeszcze bardziej przybliżać nas do Pana Boga.
Jeszcze bym tylko dopowiedział, dlaczego to jest tak ważna relacja nasza z Bogiem i która przekłada się na relacje międzyludzkie, ponieważ Pan Jezus mówi sam o sobie, ja jestem księciem pokoju, a więc jeśli mamy Jezusa w sercu, to mamy w sercu pokój i ten pokój emanuje na małżonka, na dzieci, na kolegów pracy, koleżanki. Czym to się przejawia jeszcze, że jesteśmy wobec siebie bardziej cierpliwi. Myślę, że dzisiaj wszyscy doświadczamy takiej niecierpliwości. Widać też to i na drodze, i w sklepie, na zakupach, w kolejce. Wszędzie się śpieszymy. I właśnie spokojnie. Mam pokój w sercu, mam cierpliwość. Stać mi na cierpliwość. Ale jeśli w sercu pojawi się grzech, a szatan jest księciem, odwrotnie do Pana Jezusa, niepokoju, nieładu, zamętu, więc ten zamęt z nas emanuje różnymi kanałami, w emocjach, w słowach, w gestach, nerwy, napięcie i to również przejawia się, przekłada się bardzo mocno na relacje małżeńskie z dziećmi, z teściami, z no, kolegami, koleżankami w pracy i prowadzą do kolejnych grzechów, dlatego regularna spowiedź i właśnie troska też żony i męża nawzajem o siebie, o spowiedź, a jak ona będzie się przejawiała? W tym, że razem idziemy do Komunii Świętej. Jeżeli któryś z nas nie idzie, no to jest to znak, że trzeba iść do konfesjonału, wyspowiadać się. Dalej wspólna modlitwa, o czym mówiliśmy, no i wspólne przeżywanie Eucharystii. I myślę, to jest fundament, bo uczymy się od Jezusa właśnie tego dawania siebie drugiemu człowiekowi, czyli kiedy no, w każdym z nas jest trochę egoisty, ale właśnie możemy pracować nad tym i uczymy się tego od Jezusa, który dał siebie bez reszty nam.
Ja chcę powiedzieć, że jakby trzonem naszego małżeństwa
jest ta modlitwa małżeńska, tak? Wy tam kiedyś mówiliście o tym dziękowaniu sobie. My mieliśmy też taki moment, że w czasie modlitwy małżeńskiej dziękowaliśmy sobie za różne rzeczy, które się wydarzyły tego dnia. I to było takie dobre doświadczenie. I ta modlitwa też mamy, też tak czujemy, że to jest taki trzon, tak jest wtedy Pan Bóg i my. I to jest coś, co mocno ładuje nasze małżeństwo i też trzyma piąt w naszym małżeństwie. Też jest tak, że taką drugą rzeczą to są chyba rekolekcje, ponieważ my od wielu lat już należymy do domowego kościoła, a tam no jakby wpisane w formy domowego kościoła są rekolekcje. My na tych rekolekcje jeździmy i to też jest taki błogosławiony czas na tych rekolekcjach, bo to jest czas wtedy, kiedy jesteśmy my ze sobą, mamy czas, nie ma pracy, nie ma zabiegania, no nie wiem, sprzątania i różnych obowiązków. Jesteśmy my i Pan Bóg i to jest taki błogosławiony czas, który daje nam dużo takiej energii na długi czas, żeby pionizować to nasze małżeństwo i żeby te nasze relacje były w porządku.
Ja tylko dodam, że na takich rekolekcjach nawet kamienie mówią Panu Bogu, także jest to naprawdę bardzo głębokie często przeżycie. Natomiast ja bym chciał powiedzieć o czymś innym. Chciałem powiedzieć o tym, że no, my kiedyś spotkaliśmy się z takim przypadkiem małżeństwa, rodziny, która no, kiedy się na niej patrzyło z boku, wydawało mi się, że logicznie wszystko w porządku. To byli ludzie, którzy oni sobie mieli jedno dziecko, oni twierdzili, że to jedno dziecko wychowają, zabezpieczą go, wykształcą i tak dalej. Czyli zaczęli się kierować tylko i wyłącznie taką czystą, powiedzmy, logiką matematyczną. I patrząc na to z boku, wyglądało to wszystko okej, poukładane, rodzina, oni się nawet kochająca i tak dalej. I w pewnym momencie ten diabeł został nakarmiony czymś złym, doszło do wypadku, dziecko zginęło, tego małżeństwa już nie ma, tej rodziny już nie ma, doszło do takiego skruszenia się. Tak, dlatego powiem szczerze, że kiedy budujemy te relacje na Panu Bogu, kiedy zawierzamy to wszystko, to ma naprawdę taką solidną podstawę. To jest taki dom zbudowany na skalę. A w momencie, kiedy budujemy na swojej egoizmie, pysze, zarozumialstwie, po prostu budujemy go na piasku. Wystarczy, że coś dmuchnie, to wszystko się rozwali. Dlatego mi się wydaje, że bez tych takich prawdziwych relacji z Panem Bogiem, bez odnawiania ich. I tutaj no, bardzo zachęcamy do tego, żeby uczestniczyć, tak jak Ada powiedziała, w tych rekolekcjach. To co, no, jest naprawdę bardzo błogosławiony czas, który pozwala nam odnowić te relacje, przypomnieć sobie, bo to też jest istotne, bo to wcale nie znaczy, że to jest nam dane na zawsze, że już jak coś żeśmy raz ryknęli, to trzeba cały czas sięgać po tą wodę życia, czerpać z tej studni i jakby odświeżać się, bo jest nam bezwzględnie, to nam jest potrzebne. To nas wtedy wzmacnia i chroni nas też przed właśnie takimi szerokimi zakusami tego zła, które po świecie krąży. Także bezwzględnie relacja z Bogiem, bez tej relacji z Bogiem też nie byłoby tych relacji, które łączą nas.
Może jeszcze dodam, że jest dużo przecież książek, całe półki w księgarniach się uginają o tematyce relacji małżeńskiej, o wychowywaniu dzieci, o randkach, o wszystkim. Dużo jest tłumaczeń protestanckich i również i filmów takich, bardzo dobrych niby filmów, ale protestanckich. I tam właśnie brakuje sakramentu. Ja sam nawiązuję relacje z Bogiem, ja mam osobistą z Nim relację, prawda, ale tam nie ma korzystania z sakramentów. A tak jak właśnie teraz mówicie, no bez tego, bez Boga ani do proga. Możemy mieć najlepsze chęci, ale najlepszymi chęciami piekło jest podobno wybrukowane. Tutaj bez Bożej pomocy nie da się po prostu funkcjonować w małżeństwie, w rodzinie, no bo jest tyle różnych pokus, żeby zadbać wreszcie o siebie, bo coś mi się od życia należy, prawda?
Bo Bóg jest miłością i tu pięknie pani Beata napisała, jest niewyczerpanym źródłem miłości. Bóg jest pełnią i my możemy, zawsze z Niego czerpiemy tę siłę do uzupełniania tych naszych deficytów miłości też. Mówimy nieraz, wypalamy się, no czujemy się wyczerpani. Tak, tak. Właśnie w Bogu odnawiamy się. Dlatego warto zawsze do tego źródła wracać. I tak jak sakrament małżeństwa zawieramy w czasie Eucharystii przy ołtarzu, to nie jest tylko jakiś teatr. Nie, to zaczynamy razem piękną drogę przez całe życie. I warto, każda Eucharystia jest takim odnowieniem tego sakramentu małżeństwa właśnie w Jezusie Chrystusie. I to jest, myślę, piękne też, kiedy do tej relacji zapraszamy Matkę Najświętszą, Maryję, która jest i matką, i królową rodzin.
Proszę Państwa, 23, już za chwilę 25 minut. Zostało nam 5 minut do końca audycji. Także może jeszcze coś dopowiecie, nasi goście, ksiądz dr Marcin Falkowski, Iga i Konrad Grzybowscy, Ada i Krzysztof Falkowscy. Coś, co by jeszcze należało dopowiedzieć na końcu naszym słuchaczom.
Myślę, że dzisiaj ciężko podsumować cały ten temat pół roku, bo bardzo, myślę, że bardzo mądrych słów padło i bardzo ciekawych, bardzo dużo doświadczenia. Też bardzo się cieszymy, że z nami jest właśnie, mówimy jako małżonkowie siedmioletni w starze, bardzo się cieszymy, że są z nami Ada i Krzysiek, bo my też słuchając bardzo wiele będziemy z tej audycji, ale myślę, że takim właśnie dla nas takim trzonem małżeństwa przede wszystkim Pan Bóg, ale właśnie te takie trzy filary, czyli komunikacja, wspólna modlitwa, ale też właśnie ta bliskość, też ta cielesna, która też jest bardzo ważna, żebyśmy dbali o te wszystkie te filary, bo one będą nas prowadzić do Pana Boga i też będą nas zespolać nasze małżeństwo, bo to będzie silny fundament naszego małżeństwa, tak? Kiedy te trzy filary będą równie zadbane, tak? Zarówno będziemy dbać o modlitwę, o komunikację, jak i o nasze współżycie. Ja to bardzo często porównuję do taboretu, do nóg taboretu, kiedy ten taboret ma trzy nogi i jedna z nóg będzie krzywa, jedna będzie słabsza, krótsza, ten taboret będzie się bujał, tak? I tak samo będzie niepewny, tak samo będzie nasze małżeństwo niepewne, kiedy my nie będziemy potrafili zadbać o jego filary. No i bardzo często może nam zabraknąć gdzieś tej mądrości, cierpliwości i tutaj odpowiedzią jest Pan Bóg, tak? Że my musimy zejść trochę z naszej pychy, że my sobie sami poradzimy, że ja sam będę najlepszym mężem, najlepszym ojcem, a potrzebuję do tego Pana Boga.
Dziękuję, dziękuję Konradzie.
To ja może powiem, że małżeństwo, Ada, podsumowując, to małżeństwo to jest taka wielka szkoła pokory i miłosierdzia, tak mi się wydaje. Że to przez całe życie przeplata się tam radość, smutek, lęk, rozczarowanie, różne takie emocje nam się przeplatają i my po prostu przez całe życie idziemy i budujemy tą miłość dzień po dniu, budujemy ją po prostu tak po swojemu i z Panem Bogiem. A jeszcze tylko powiem, że tu jakby myśląc o tym, przygotowując się, szukając czegoś, znalazłam taki cytat z psalmu 127, który jest takim chyba dobrym podsumowaniem tej naszej dzisiejszej rozmowy. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Mm-hmm. Pięknie, tak. Bardzo dziękuję Adzie za to zacytowanie Słowa Bożego.
Ksiądz.
Tak, bardzo dziękuję i też wszystkim naszym radiosłuchaczom, którzy włączali się w dyskusję, czy przez Facebook, czy przez telefony, czy po prostu byli przed odbiornikami i ci, którzy mówią, że dziękuję Bogu w tej chwili za piękne małżeństwo, to niech dbają dalej o swoją relację, pielęgnują ją właśnie poprzez pielęgnowanie relacji z Panem Bogiem i z współmałżonkiem. Natomiast ci, którzy może z łezką wokół gdzieś cicho tak ze smutkiem słuchają tego i myślą, szkoda, że w moim małżeństwie tak nie jest, albo chciałabym, czy chciałbym, żeby w moim tak było, to chcę powiedzieć odwagi. To Pan Jezus jest od czynienia cudów, ale my jesteśmy, żeby wytrwale modlić się, prosić Go. To sam Jezus powiedział, proście, a będzie Wam dane, szukajcie, znajdziecie, kołaczcie, otworzą Wam. I chcę dodać właśnie zachęty do modlitwy. Pan Jezus mówi, najskuteczniejszą bronią jest modlitwa i post. I może warto, jeśli mamy problem w relacji małżeńskiej, taki trudny, gdzieś diabeł jakiś węzeł zawiązał, to właśnie podjąć modlitwę, post. I zawierzyć to Matce Najświętszej, prosić w modlitwie różańcowej, ofiarować Eucharystię w tej intencji. Naprawdę pomoc przyjdzie. Tylko dajmy Panu Bogu też przestrzeń. Niech On zdecyduje wtedy, kiedy ta pomoc będzie, bo to to, że my prosimy o współmałżonka, to też nas uświęca. Stajemy się jeszcze bardziej gorliwi na tej drodze i zdobywamy dla nieba swojego współmałżonka.
No tak jak ksiądz mówi, pokój serca daje Bóg, ale również daje radość. Radość, głęboko radość, nawet jak są trudności. Isiu, coś na ten temat?
Tak, ja zawsze powtarzam, że Bóg jest radością i ja często jako właśnie taka utrucona mama, gdzieś tam biegająca między garnkami, czytająca już któryś raz tą samą opowieść o króliczku i marchewce. Często właśnie w takiej wdzięczności też uśmiecham się do Pana Boga i kiedyś dostałam właśnie taką mądrą radę od takiej koleżanki z większym stażem, mamy siódemki dzieci, że Isia, kiedyś ten czas zmęczenia minie, żeby umieć się uśmiechnąć do każdego dnia, tak z czasem z przymrużeniem oka, że kiedyś te zabawki nie będą porozrzucane, że kiedyś, ja tak powiem w sekrecie naszym radiosłuchaczom, że Ada z Krzysiem jest dla nas takim wielkim wzorem małżeństwa, że my się przyjaźnimy, kiedyś z Adą pracowałam w jednej szkole, cały czas nasza przyjaźń trwa i często Adę z Krzysiem gdzieś tam podziwiamy, wiele się od nich uczymy i też czasem z Konradem marzymy już o tym czasie, kiedy nasze dzieci wypruną z gniazda i czasem jak te nasze dzieci płaczą w fotelikach samochodowych, to Konrad mówi, nie martw się, niedługo przyjdzie taki czas, że wyrosną, będziemy biegać sami na randkę i wtedy kupimy psa. W każdym bądź razie, kochani, ja życzę i każdemu, każdej mamie, każdemu małżeństwu takiej radości, takiego humoru w codzienności, że żeby właśnie ucieszyć się z tego, co jest, że te płaczące dzieci, że to minie, że są różne etapy w tym naszym życiu, ale z wdzięcznością, z radością, z takim zawierzeniem się Matce Bożej, będziemy razem szli tą drogą i bardzo, Ada, tu mnie wzruszyłaś dzisiaj, mówiąc właśnie o tym małżeństwie, że to jest cały czas taka sztuka pokory, przeplatania tych emocji i że po tym zdenerwowaniu przychodzi radość i że umiemy się pośmiać z tego wszystkiego razem i oddawać to Panu Bogu. Także bardzo serdecznie dziękuję.
Ja również dziękuję Isiu i Konradzie, wam, Iga i Konrad Grzybowscy. Właśnie teraz ostatnio zabieracie głos. Serdecznie Bóg zapłać.
Również dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również Adzie i Krzysztofowi Falkowskim. Bóg zapłać wam, kochani.
Dziękuję. Bóg zapłać.
I księdzu bardzo dziękuję. Może na koniec audycji pobłogosławi ksiądz wszystkich słuchaczy, bo bez Boga ani do proga, księże. Dziękuję bardzo za księdza obecność i zaangażowanie.
Bardzo dziękuję również i mam taki też zwyczaj, panie Lechu, że jak z kimś rozmawiam przez telefon, to kończę rozmowę błogosławieństwem, bo to jest dar, który od Boga otrzymałem po to, żeby szafować tym błogosławieństwem. Mm-hmm. Tak dużo dzisiaj jest tego przekleństwa, zła, a właśnie błogosławieństwo jest tym antidotum, które ma zatrzymać tą falę zła i nienawiści, więc z wielką radością dziękuję za tą prośbę i z wielką radością udzielam tego błogosławieństwa i też przed któryś telefon zadzwonił i ja jakby nie mogłem skończyć myśli, chciałbym ją dopowiedzieć, że teraz ludzie pytają, a skąd ksiądz jest specjalistą od małżeństw przez niemarzony czy dzieci, ale właśnie dzięki przyjaźni z małżeństwami, no, jak to się mówi tak wprost, nie staje się ksiądz oderwany od rzeczywistości, bo wie, czym te małżeństwa żyją. I to jest dla mnie przebogata kopalnia wiedzy do wykorzystania w konfesjonale, w rozmowach, bo mam właśnie kontakt z małżeństwami. Więc za to jestem bardzo wdzięczny i wam, kochani radiosłuchacze, którzy przyjaźnicie się z kapłanami, właśnie to jest piękne. Dzielcie się z nimi swoim doświadczeniem, bo oni będą dzięki temu jeszcze lepszymi tymi kanałami łaski Pana Boga i będą wam posługiwać. Wszystkim życzymy dobrej, spokojnej nocy i na ten czas chciałbym wam z serca błogosławić. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi, strzeże i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Serdecznie Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.